W naszym studiu, z czego bardzo się cieszymy, jest nadal ksiądz profesor Aleksander Posacki. Przedstawiany już, ale przypomnę Państwu, tym, którzy dołączyli do grona słuchaczy o tej porze, właśnie filozof, teolog, demonolog, znawca mistyki, nowych ruchów religijnych i sekt oraz problematyki okultyzmu i ezoteryzmu. Witamy i pozdrawiamy księdza profesora raz jeszcze o tej porze.
Witam serdecznie i przypominam drogim radiosłuchaczom cel naszego spotkania. W szerokim sensie chodzi o rozeznawanie duchowe, czy rozeznawanie duchów. Jest to szczególny dar w znaczeniu wyższym charyzmat, uzdalniający człowieka do odróżniania Bożych natchnień od naturalnych uzdolnień, a zwłaszcza od impulsów, pokus, pułapek i strategii złego ducha, który zawsze chce wprowadzić człowieka w błąd, doprowadzić do upadku, do zamieszania i oddzielić człowieka od Boga. Dlatego chrześcijańskie rozeznawanie duchowe może funkcjonować tylko w kontekście chrześcijańskiej antropologii, teologii, ale też i demonologii. Stąd doświadczenie rozeznawania duchowego nie jest czysto subiektywne, ale opiera się na zasadach obiektywnych. W świetle tych zasad wiary, która opiera się na objawieniu, ale również w świetle rozumu oświeconego wiarą, można podać kryteria oceny, skąd pochodzą natchnienia, od Boga i jego aniołów, albo od szatana i aniołów, którzy upadli razem z nim, albo wreszcie od samego człowieka, od jego natury, nie do końca zresztą poznanej, czy nawet poznawalnej, czy też ani czysto neutralnej. I dlatego tutaj chcę zwrócić uwagę Państwa na znaczenie też demonologii, ponieważ dużo się mówi też o antropologii, teologii, natomiast pomniejsza się jakby znaczenie tego trzeciego elementu, o którym mówiliśmy, zwodzenia duchowego, które szatan stosuje na rozmaity sposób. Ono może mieć charakter bardzo negatywny, to znaczy może być brutalne, prymitywne, bolesne, a może mieć charakter bardzo spokojny, przyjemny, nawet w jakiś sposób uszczęśliwiający, bo bardzo wiele fałszywych ekstaz, właśnie w takiej fałszywej mistyce, ma taki właśnie charakter. Często to jest jakaś mistyka też psychodeliczna, związana właśnie z użyciem narkotyków, tak jak w szamanizmie. I to wszystko jakby odwodzi, czy zwodzi, i odwodzi od Boga, ponieważ właśnie zwodzenie, tutaj teologia antychrysta, którą rozważamy, jest tego przykładem, ma charakter pozytywny w tym sensie, że antychryst będzie się prezentować jako istota doskonała, jako istota ludzka, doskonała, pozornie doskonała, szczęśliwa, zrealizowana, pełna sukcesu. I ten model gdzieś dzisiaj jest ludziom sugerowany, jest w jakiś sposób narzucany, że człowiek sobie może sam poradzić bez Boga, sam być szczęśliwym, to gdzieś się zaczyna w różnych nurtach filozofii, a potem przechodzi w rozmaite praktyki psychologii, pseudopsychologii, terapii, rozmaitych kursów, warsztatów, gdzie człowiek sam konstruuje swoje szczęście, a często to szczęście jest takim zwodzeniem, skutkiem pewnego zwodzenia duchowego, pokus, pułapek i strategii złego ducha, o których mówi Pismo Święte. Nawet już Starego Testamentu, gdzie już wtedy rozróżniano fałszywych proroków od proroków prawdziwych. I to już wtedy fałszywi prorocy opowiadali fałszywe sny, fałszywe ideologie, propagowali szczególnie okultyzm i na to reagowali prawdziwi prorocy, właśnie jakby w jakimś takim natchnieniu osądu Bożego i również ostrzegania przed tym zwodzeniem. I właśnie naszym celem jest też dzisiaj, także zapraszam Państwa do dyskusji, byśmy mogli rozważyć pewne możliwości zwodzenia duchowego w naszym życiu, często w formach ukrytych, pozytywnych, niekoniecznie religijnych wprost, ale w istocie duchowo niebezpiecznych.
Ksiądz profesor Aleksander Posadzki jest z nami i tak jak słyszeliśmy, jest zaproszenie do rozmów, do dyskusji, więc Państwa zapraszam. A dla tych, którzy być może jeszcze nie znają numerów telefonów, powtórzę i zaproszę również tych wszystkich. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, w naszej rodzinie telefonia komórkowa 536 600 100 i 536 600 200 i dla zagranicy dwa numery telefonów 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, wcześniej 011. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziedzica.
Teraz i zawsze.
Mam dwa pytania. Pierwsze to jest takie, czy osoby posługujące we wspólnotach charyzmatycznych, chodzi mi tutaj o konkretnie odnowę w Duchu Świętym, mogą prowadzić modlitwę wstawienniczą z nałożeniem rąk na głowę? To jest jedno pytanie. Jako osoby świeckie posługujące, również w szpitalach, czy mogą tę modlitwę prowadzić w językach, no, których chorzy nie potrafią zrozumieć. Czasami też te osoby, prawda, no, nie odczytują tego, nie mają daru poznania, tylko po prostu modlą się nad chorymi w językach. I ja zawsze uważałam, że najpiękniejszą modlitwą wstawienniczą, jeśli chodzi o osoby świeckie, to jest albo koronka do Bożego Miłosierdzia, taka modlitwa nad chorym, czy też no, różaniec. Natomiast jeśli moje myślenie jest błędne, to bardzo tutaj proszę o skorygowanie.
Istnieją różne sposoby modlenia się, czy to indywidualnego, czy to właśnie wstawienniczego, czy nawet ekspiacyjnego. Może to być właśnie w nurcie tradycji katolickiej, która jest bardzo mocna i coraz bardziej dzisiaj to doceniamy. Mogą być też nowe formy, właśnie o których pani powiedziała, charyzmatyczne. I tutaj to jest sprawa rozeznania. Pani pyta, czy można. No, zasadniczo można, tylko pytanie jest o rozeznanie zarówno daru języków, czy to jest dar prawdziwy, czy, bo może być również fałszywy dar języków, który, i z tym jest problem, tu jest dyskusja wokół w ogóle daru języków, czy on jest i czym on w ogóle jest i jak on, czyli powinien być komentator, czy nie powinien być wyjaśniający i tak dalej. Nowsze teorie mówią, że tu chodzi bardziej o otwarcie, tak jak kardynał Swenens pisał, otwarcie duszy człowieka, takie uniżenie dziecka, które nie boi się upokorzenia, nie boi się tego własnego dziecięcego bełkotu, gaworzenia takiego, jakby bełkotu i tak dalej. Więc to jest prawo rozeznania. Ja nie jestem specjalistą od charyzmatów, czy grup charyzmatycznych, więc nie będę się do końca tu jakby określał w tej, w ocenie, ale mówię o pewnych możliwościach, o których wiem, chociaż o tym się już dyskutuje od dawna i nie sądzę, żeby to była jakaś dyskusja zamknięta. Podobnie jest sprawa nałożenia rąk. Tutaj też jest dyskusja, zwłaszcza przez świeckich, ponieważ nałożenie rąk od samego początku w tradycji chrześcijańskiej było gestem inicjacyjnym. Przez nałożenie rąk jakby apostołowie przekazali władzę, duchową władzę swoim następcom. I wszystkie sakrament kapłaństwa w dalszym ciągu jest na przykład dokonywany przez ten akt. W związku z tym jest to poważna sprawa. Tak samo wiemy, że w tych jakichś okultystycznych tradycjach satanistycznych również nałożenie rąk jakby na zasadzie kontrastu, kontrinicjacji jest też praktykowane. Więc tutaj też powiedziałbym, że to jest otwarte. To też trzeba rozeznawać, kto to może robić. Nie sądzę, żeby do końca osoba świecka jest jakby dogmatycznie byłaby z tego wykluczana, ale pewnie jakieś rozeznanie powinno być, co to za osoba, jakiego ma ducha, jakie są następstwa takiego nałożenia rąk. Więc jakby dwie sprawy, to jest jakby sprawa języków, ciągle otwarta, mi się wydaje, teologicznie. i dyskutowana również w denominacjach protestanckich. Wiem, że tam są też dyskusje. I również sprawa nałożenia rąk dyskutowana otwarta.
Prosimy Radio Maryja. Halo?
Jeszcze raz witam pana profesora, księdza prowadzącego, ojca.
Witamy, księdza profesora.
Księdza profesora, tak. Przepraszam. Mam kilka problemów. Czy jest taki rozdział rzucanie uroku? Ponieważ kiedyś rosło na polu drzewo i ja tam podjechałam, no, kogoś poprosiłam z drabinami, ja zrywałam te jabłka. Ale prawdopodobnie tam ktoś w pobliżu miał działkę i też zrywał te jabłka. Jak ja zrywałam te jabłka, czy to jest możliwe, że on mógł rzucić urok na mnie, że ja miałam z płucami do czynienia, aż w końcu został, no, powstał rozsiany rak? Czy mógł rzucić urok na mnie? Że ja mu te jabłka zabrałam. Bo tam ktoś mi mrotał, bo się pytał, czy ja pozwolenie gospodarzy mu dałem. Ja mówię, tak. Że może mu zabrałam te jabłka, on sprzedawał i zarabiał na tym. Bo tam w pobliżu miał dziką różę i tak dalej. I przechodził do tego drzewa i tak właśnie, czy on mógł rzucić na mnie urok?
Proszę panią, i temat jest taki, trzeba to sobie dobrze ustawić. Otóż rytuał egzorcyzmów, oficjalnych, publicznych egzorcyzmów, nowy rytuał mówi ostrożności w ocenie, czyli tam jest powiedziane, że jest możliwe, że ktoś mówi, że padł ofiarą uroku, ale to jest bardzo, trzeba bardzo ostrożnie do tego podejść, trzeba to rozeznać i strzec się przed jakąś pochopnością oceny, a zwłaszcza gdy chodzi o cenę przyczyny, czy jakiejś osoby, która rzuciła urok. Ponieważ takie nadużycia już były w historii, one były w Europie, na przykład do tej pory są również w Afryce, że bardzo łatwo się oskarża kogoś o czary i niestety te osoby potem się na przykład zabija, czy w jakiś sposób się nie upokarza, ponieważ jest to taki mechanizm troszeczkę, no, odruchowy czasami może być, że człowiek jakby zwala winę na kogoś i na szatana i potem na tego człowieka za swoje jakieś problemy, które mają zupełnie inną przyczynę. Natomiast co do samego faktu istnienia możliwości czarnej magii, bo urok, to się nazywa urokiem, to jest i czarna magia, to czarna magia istnieje. Magia w ogóle jest, działanie magii istnieje. Potwierdza to także kardynał Ratzinger w jednym ze swoich mało znanych wywiadów, który potwierdza działanie magii, co więcej wiąże działanie magii z działaniem szatana. W związku z tym tutaj jest taka jakby podwójna postawa. Z jednej strony ogromna ostrożność w ocenie samego przyczyny, samego zjawiska, jak również tym bardziej w szukaniu winnego, żeby nie czynić tego winnego kozła ofiarnego, jak to już było i to się często robi, a z drugiej strony nie odrzucanie też możliwości czarnej magii, bo to jest jakby druga skrajność dzisiaj powszechna, racjonalistyczna taka, można by powiedzieć, bo to odrzucenie magii się pochodzi od średniowiecza, od oświecenia, okresu oświecenia i tam również odrzucano religię. I religię, i magię odrzucano jako iluzję, jako błędy. W związku z tym tutaj, natomiast ojcowie Kościoła Wschodu i Zachodu nigdy nie odrzucali magii jako rzeczywistego zjawiska. Magia zawsze była grzeszna, po pierwsze istniała, po drugie była grzeszna, po trzecie była niebezpieczna. I dlatego taką możliwość warto zachować sobie przy tej całej ostrożności, do której zachęca właśnie rytuał, który wiele razy to powtarza, bądź ostrożny, bądź uważny, rozeznaj. Dlaczego warto zachować? Dlatego, że czasami rzeczywiście pewne choroby pochodzą, czy jakieś inne cierpienia, dręczenia pochodzą właśnie z działań magicznych. I warto sobie tę możliwość wziąć pod uwagę i wtedy trzeba zastosować po odpowiednim rozeznaniu środki duchowe, a więc na przykład modlić się więcej, nawracać się, oczyszczać się, bo dlatego, że powstaje taki problem w działaniu magii, czarnej magii, która ma różne formy. Dlaczego to by się w ogóle zdarzyło? Dlaczego Bóg to dopuścił? Bardzo często Bóg dopuszcza z jakichś swoich tajemniczych powodów, ale też dopuszcza dlatego, że my po prostu jesteśmy mało uzbrojeni. Na przykład nie jesteśmy nawróceni, nie korzystamy z sakramentów odpowiednio, nie modlimy się. Szczególnie ważne są sakramenty święte, czyli jakby spowiedź, Eucharystia, czasami nawet sakramentalia, które pomagają. I my jakby lekceważymy to, co nam Kościół daje, tą ochronę przed czarną magią, czy przed magią, bo Eucharystia nie jest tylko, jest przede wszystkim oczywiście darem łaski, jest obecnością Chrystusa, ale ten dar jednocześnie nas zabezpiecza. Zabezpiecza nasze ciało, dlatego Eucharystia jest zawsze, również ma charakter taki jakby materialny. Ona zabezpiecza nasze ciało przed chorobami. Tak samo inne sakramenty, dzieci chrzczone w niemowlęctwie są bardziej odporne na choroby. To również lekarze wykazują. A więc tu jest jakby to znaczenie sakramentu przy okazji wychodzi. I tutaj każdy powinien sobie to zadać pytanie. Ludzie często chorują. Rzeczywiście czarna magia jest, dlatego że ona również w środowiskach cywilizowanych występuje, takich, no powiedzmy, krajów europejskich również, ale teraz jeszcze jest problem migracji, bo ja wiele razy słyszałem już, że przyjeżdżają ludzie z innych kultur, właśnie takich trochę prehistorycznych czy szamańskich, gdzie szamanizm jest nawet w rodzinie i ci ludzie oddziaływują na przykład rywalizując o pracę, tak jak w tym przypadku pani mogło być, że ten ktoś rywalizował o ten sad. Natomiast ludzie słyszałem o takich przypadkach, że ktoś rywalizuje na przykład w Anglii czy w innym kraju o pracę i próbuje powiedzmy tego przeciwnika czy tego w tej rywalizacji pokonać taką drogą właśnie tych środków magicznych, które są możliwe.
Dziękujemy bardzo. Proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Alicja z Warszawy.
Witamy, panie Alicji, słuchamy.
Tak, pierwsze pytanie i poczekam na odpowiedź, a potem zadam drugie, jeśli ojcowie pozwolą.
Dobrze, prosimy.
Więc pierwsze pytanie, czy ja mogę się modlić, bo tak czynię, za zniewolonych, dręczonych i opętanych?
Księże profesorze?
Może się pani modlić, ale... zależy, co to znaczy zniewolonych, dręczonych, opętanych. Czy to jest właśnie opętanych? Nie powinna się pani zbliżać, jeżeli pani nie ma takiego charyzmatu, czy takiego powołania, czy takiego rozeznanego charyzmatu jako osoba świecka, zbyt blisko, to nawet fizycznie nie zbliżać się za bardzo, bo dlatego, że pani może ponieść szkodę w tym sensie, że tu jest związane to z odwetem szatana, to jest związane z pewnymi ciężarami też duchowymi. I tu trzeba mieć takie jakby uzbrojenie, trzeba mieć taką odpowiednią duchowość i odpowiednie już dojrzałość duchową. I tutaj jakby tu jest ten problem, nie? Czyli nie, że to jest jakiś zakaz abstrakcyjny, powiedzmy, jakiś legalistyczny, tylko że to jest dla pani dobra, że pani wchodząc na pole bitwy, bo to jest pole bitwy, może pani otrzymać ciosy, które no, są za silne. I tutaj trzeba rozeznać, czy jestem gotowy do takiej walki, czy mam takie powołanie, czy mogę, albo jeżeli to w jakim stopniu, może za jedną osobę, może od czasu do czasu. I to warto konsultować ze swoim jakimś tam kierownikiem, spowiednikiem, na pewno nie tylko samemu to rozeznawać.
To znaczy, chciałem dopowiedzieć, że po prostu ja nie jestem w jakiejś grupie charyzmatycznej, w jakiejś wspólnocie, tylko po prostu, jeżeli modlę się w różnych intencjach, to między innymi mam taką intencję.
Jeżeli
to jest nieznane mi osoby.
Rozumiem. Czyli. Jeżeli to jest intencja, to wówczas to jest bardziej bezpieczniejsze, że ogólna intencja pani po prostu powierza, najlepiej jak pani powierzy to Matce Bożej.
Tak, tak, tak.
Właśnie innym pośrednikom, to wtedy jakby to idzie inaczej, jakby nie jest pani bezpośrednim celem ataku, więc takie modlitwy ogólne intencji przez pośrednictwo pośredników, które Kościół katolicki akceptuje, które są również skuteczne, może pani pewnie to robić. Ale mówię to, zawsze to się może łączyć nawet nie tylko z jakimś atakiem szatana, ale z takimi ciężarami, bo to ludzie potwierdzają, że się modlą za osoby trudne, to mają pewne ciężary, które trzeba umieć udźwignąć i wtedy trzeba, jakby nie można się załamywać, jeżeli to się pojawi, taki ciężar.
No właśnie odczuwam coś takiego, to znaczy odczuwam, no dzieje się to ja widzę.
No właśnie, tak. Ale dlatego to nie jest jakieś przeciwwskazanie, tylko być może nawet wyzwanie, że pani, jak się pani będzie więcej modlić i będzie pani bliżej Boga, to będzie ten ciężar lżejszy i również skuteczność pani modlitwy będzie większa.
Ja i oczywiście zawierzam te osoby Matce Bożej.
Jak najbardziej, tak.
Tak, tak. I teraz drugie pytanie. W 2008 roku, to jest spory czas temu, no 11 lat, niedługo będzie, byliśmy razem z mężem, każdy z nas u innego księdza egzorcysty i potem byliśmy każdy z nas z innym księdzem egzorcystą miało spotkanie osobiste i modlitwę. Prawda? No, nie wiem, czy to można określić jako egzorcyzmy. Być może tak, no trudno mi to powiedzieć do końca. Była zakwalifikowana nas przez najpierw psychologa. Przeszliśmy takie, że tak powiem, sito, w cudzysłowie, przepraszam, że użyję takiego słowa. Potem ksiądz egzorcysta rozmowa i potem kwalifikacja taka. No i zakwalifikowano nas do tego, że właśnie do takich spotkań osobistych, indywidualnych. I między innymi zalecono nam udanie się na to się nazywa uzdrowienie wspomnień, żeby odbyć coś takiego. To tam trwało około 10-11 dni mniej więcej. I minęło 11 lat, bo do tej pory tego nie wykonaliśmy. Bo albo były choroby, albo były jakieś kłótnie między nami. Po prostu zawsze coś było, że do 11 lat nie mogliśmy po prostu tego wykonać. Czy należałoby to wykonać? Ja myślę, że tak. Ale
no, nie wiem. Wie pani, na pewno można spróbować, chociaż mówię, co do tak zwanego uzdrowienia wspomnień, tutaj też są różne interpretacje, różne wątpliwości, bo to jeszcze zależy, kto to czyni. Są tacy, nazwijmy to terapeuci, oni mogą być nawet duchownymi, ale mają takie tendencje psychologizujące, jakby, wie pani. Tutaj jest taki trochę spór w kościele teraz współcześnie, taki spór o psychologię, o jej rolę w duchowości. Jest niebezpieczeństwo psychologizacji duchowości, czy jakby redukcji duchowości, inaczej mówiąc. W związku z tym trudno mi powiedzieć, ja nie, wiem tylko, że jest, powiem pani, że jest taki problem i są różne głosy. Niektórzy odrzucają taką metodę, uważają, że to jest psychologizowanie, czy nawet jakieś, no właśnie, wyłamywanie się z porządku łaski i tak dalej. Tutaj, natomiast, no jeżeli to jest rozsądnie przeprowadzone, umiejętnie, z takim zachowaniem autonomii psychologii, jej granic, no to wtedy to by było możliwe teoretycznie, ale mówię, w tym momencie ja jakoś tak nie mogę podać konkretnie, bo jakby się, no nie mam takich na ten moment danych, ale załóżmy, że gdybym jeszcze poszukał, no to mógłbym, gdyby pani się ze mną skontaktowała, to mógłbym coś tam jeszcze doradzić konkretnie, do kogo by się, jeżeli w ogóle, do kogo by się udać w takim celu.
Zapłać, prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Czy mogłabym już zadać pytanie?
Tak, prosimy, jesteśmy już na antenie.
Więc ja miałabym takie pytanie. Ja w tej chwili jestem w Polsce, ale ja mieszkam w Anglii. I był taki okres, gdzie po prostu po pracy ja spałam i czułam, jakby ktoś dotykał mnie się, do mojego ciała swoim ciałem, jakby wnikał we mnie. To powtarzało się trzykrotnie na innym mieszkaniu też. I w myślach się obudziłam i wiedziałam, że muszę szybciutko mówić zdrowaś Mario, ale nie mogłam wypowiedzieć słowami tego, bo jakby mój język, moje usta nie chciały pracować, ale w myślach, myśli moje modliły się. I teraz niedawno również coś takiego miałam, odczuwałam to ciało i ja powiedziałam, wieczny odpoczynek radzi ci dać Panie, te słowa, które do dusz mówimy, prawda? Za duszę się modlimy tymi słowami. I słyszałam we śnie, jak ja przez sen modlę się modlitwami do Matki Boskiej również w ciągu dnia, którymi się modlę. To jest jedno pytanie. I drugie pytanie, co to się dzieje wtedy ze mną? Dlaczego się tak dzieje? A drugie pytanie mam takie, że w mojej bliskiej, w otoczeniu bliskim była dziewczynka, gdzie babcia z nią poszła do Harisa. A teraz już ta osoba jest dorosła, i po prostu nadużywa alkohol, agresja duża i bardzo przeklina. Czy to jest jakieś następstwo po tym Harisie?
Pierwsze pytanie odpowiadam.
Tak.
Pani chce się rozłączyć, czy chce słuchać?
Ewentualnie skoryguję.
Dobrze. No więc pierwsze pytanie. Sądząc po tym zachowaniu tej rzeczywistości, tego bytu, powiedzmy, zakładamy, że to jest byt, bo też niekoniecznie od razu trzeba wykluczać jakieś przyczyny psychologiczne, które mogą być przyczyną takiej manifestacji. Ale załóżmy, że jest to, bo tutaj jest takie zjawisko, że pani miała pewien blok w modlitwie, tak? Nawet rodzaj takiego ataku, prawda?
I to tak, to było coś takiego, jakbym ktoś mnie zatrzymywał, żebym ja nie modliła się.
Rozumiem. I to w tym momencie to by wskazywało, że nie jest to żadna dusza z człowieka zmarłego, bo generalnie takie dusze też się, poza bardzo rzadkimi wypadkami, one się wtedy inaczej zachowują. One się mają, że dusze czystowe są zawsze spokojne, nie ma tego przymusu, są pokorne, krótko się pojawiają, czasem w milczeniu proszą o modlitwę, nic więcej. Każda inna taka jakaś ingerencja, że ktoś panią blokuje w modlitwie, to jest od złego ducha raczej. I w tym momencie nie musi pani się modlić, tak jak pani mówi, za te dusze, bo to nie jest dusza czyśćcowa, tylko to jest raczej zły duch, który trzeba po prostu poprosić Matkę Bożą, czy nawet ma pani nawet prawo rozkazać temu duchowi krótko, bo takie nawet przedsoborowe podręczniki teologii moralnej dopuszczały, Noldina czy innych, że pani w obronie własnej może nawet rozkazać, odejdź zły duchu ode mnie. Może pani taki rozkaz krótki wykonać, bo to nie jest, to jest taki jakby obronny egzorcyzm, ale on jest sytuacyjny i on jest możliwie dopuszczany nawet przez tego teologów moralnych przed soborem. I w tym momencie albo rozkazać, albo poprosić, zawołać o ratunek czy siłę pośrednika, Matkę Bożą, anioła jakiegoś, Michała, prawda, czy anioła stróża, czy osobę świętą. To jest trzy rodzaje pośredników. I to jest jakby jedna sprawa. A druga sprawa, Harris był okultystą, który został zdemaskowany po tym, jak 5 milionów ludzi przeszło przez jego ręce, co oznacza ogromną ignorancję w tym czasie Kościoła, niewiedzę w ogóle na temat, nie odróżniano uzdrowienia przez wiarę chrześcijańskiego od uzdrowienia okultystycznego, które ma, jest pseudouzdrowieniem, ma swoje następstwa. Ja nie powiem pani, czy to jest jakby wprost następstwo tego, ale to nie jest wykluczone. Oczywiście mogą być jeszcze inne przyczyny. Zawsze bierzemy pod uwagę wszystkie możliwe przyczyny, ale też tę duchową nie możemy wykluczać. I w tym momencie co się robi? Chodzi o to, że naszej tradycji tutaj chrześcijańskiej, nawet nie tylko katolickiej, ale i protestanckiej, i prawosławnej, którą też dobrze znam, jest taka zasada, że trzeba wtedy uznać to za pewną winę. Nawet jeśli to było dziecko, to dziecko oczywiście nie ma takiej winy, ale jego wola wyzwolenia, i jakby też można, bo dobra byłaby modlitwa właśnie tej osoby, która ją, babci, która jeszcze żyje, która ją na to wprowadziła.
Tak.
I wtedy te modlitwy razem wzięte, one mogą coś pomóc, jakby zmienić ten stan rzeczy. Oczywiście nawrócenie osoby, bo co alkoholizm czy inne wady, no to jest przede wszystkim, nawet jeśli tam są te obciążenia, to znowu nie... To są tylko obciążenia. Człowiek nawrócony jakby doznaje łaski po prostu uzdrowienia. Natomiast,
a jeżeli babcia nie żyje?
No to wtedy się modlić. Modlić się, niech ta osoba sama się modli. Nie w poczuciu winy, tylko tak po prostu w hojności serca, że przepraszam Cię, Panie Boże, za mnie, za moją rodzinę, proszę Cię, uzdrów mnie. Dałam się jakoś wprowadzić, czy tam moja rodzina dała się oszukać. Przepraszam Cię za niej, kocham Cię, Panie Boże. Z taką miłością, z taką prostotą, z taką bez jakiegoś zbędnego, negatywnego poczucia winy, które no, będzie obciążać. Nie? Ale problem jest i tutaj te następstwa wizyt u okultystycznych uzdrowicieli są powszechnym zjawiskiem znanym. To jest jakby szkolna podręcznikowa już zasada, to są znane, to jest opisane i tak się jakby z tego wychodzi.
Bardzo dziękujemy i kolejny telefon, proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria z Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałem się zapytać, bo takie pytanie poprzednio padło, czy diabeł zna moje myśli. Powiedziano, że nie. No i ja na przykład mówię, że tylko Pan Bóg zna moje myśli, ale w tym przypadku, jak ja się modlę do świętych, na przykład wymieniam i swoich świętych, ci się myślą, że oni to słyszą, może takie pytanie nie na miejscu, ale czy to trzeba powiedzieć Matce Bożej taką modlitwę?
Wie Pan, święci, Matka Boża i święci, to jest zupełnie inna ontologia, to jest zupełnie inny świat. Tutaj Pan powie o diable. Diabeł nie ma dostępu do naszej świętości, do naszego sakrum, jakim jest nasze sumienie, nasz rozum, nasza dusza. Natomiast te dusze święte, to jest jakby inna rzeczywistość. One bardziej korespondują z naszą świętością naszego serca, naszej duszy. I tam ta pomoc, one też nie muszą wszystkiego wiedzieć, bo tu nie chodzi o jakąś wiedzę, tylko one nam będą, mogą bardziej jakby wyczuwać, ponieważ jest pewna korespondencja tego świata duchowego mojego i tych świętych osób i one nam mogą wtedy pomagać, prawda? One nam mogą wtedy nawet podsunąć jakieś myśli święte również, co robić na przykład, nie? Jaką modlitwę wykonać, jakie działanie, jaką pokutę i tak dalej. Więc tutaj tu się nie ma co niepokoić, raczej też po prostu się modlić i z ufnością powierzać się tym osobom, które, jeżeli to są te osoby święte, to one nam będą dawać takie bardzo subtelne pocieszenia, znaki. Właśnie to jest ta różnica, bo diabeł nas niepokoi, diabeł nas w jakiś sposób poszukuje, chce nas wykorzystać, a dusze święte są hojne, bezinteresowne. My podnoszą. To jest tak, jak idziemy na przykład do jakiegoś świętego kapłana czy spowiednika, to zawsze wychodzimy podniesieni, prawda? Jak jest kapłan właśnie niedobry czy niedobry przełożony, to on nas na przykład dołuje, w jakiś sposób czujemy się poniżeni, prawda? I rzutujemy to na Boga. A jest święty przełożony, święty, powiedzmy, kierownik duchowy, to my jesteśmy zawsze podniesieni do góry. Daje się nam nadzieję. I to samo jest w duchowej relacji ze świętymi osobami, że one zawsze dają nam nadzieję, mimo tego, że rzecz może być beznadziejna nawet, naszej jakoś tragiczna. Jesteśmy w trudnej sytuacji, jesteśmy w jakichś obciążeniach różnych, ale otrzymujemy najważniejszą rzecz, nadzieję. I o to chodzi.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niebo pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Teresa z Niemiec. Ja mam takie pytanie, czy choroby psychiczne, konkretnie schizofrenia, mogą być wywołane działaniem złych duchów? I czy w takim przypadku jak pomóc? Bo ja jako matka, no chociaż lekarze stwierdzają konkretnie od lat schizofrenię, dla mnie coś nie pasuje.
Ale u kogo?
Jak to u syna.
U syna, mhm.
I jak to rozeznać? I jeszcze raz bardzo bym prosiła pana księdza profesora o podanie tego adresu mailowego, żebym mogła, bo wiele, wiele pytań miałabym, których nie chciałabym zadawać na antenie.
To jest moje nazwisko z małej litery, Posadzki, tak? Przez C, tak? Małpa, tak? wp.pl. Bardzo prosty, najprostszy na świecie, tak? Mail. Tak. Posadzki, małpa, wp.pl. Już odpowiadam na pytanie. Otóż
jeszcze jedno potem pytanie, tak?
Jeszcze jedno, tak?
Tak, i co w przypadku, jeżeli taka osoba, no w czasie tej choroby teraz mówi, że nie wierzy w Pana Boga, chociaż wcześniej wszystko było w porządku, czy kiedyś po śmierci Pan będzie zbawiona? Jak Pan Bóg do takich chorych no, się odnosi i jak je ocenia?
Więc przede wszystkim w przypadku chorób psychicznych, ciężkich, tak zwanych psychoz, bo to jest, są psychozy, są nerwice. Schizofrenia to jest bardzo już poważna psychoza, to jest rozpad osobowości, to są, mogą być wizje, mogą być jakieś omamy słuchowe i inne, węchowe. I to jest tylko mówię, to musi być rzeczywiście tak, bo od razu się zastrzegam, że z mojej wiedzy wynika, że bardzo wiele jest też błędnych diagnoz, gdy chodzi o schizofrenię. Zwłaszcza w środowisku zachodnim, gdzie odrzuca się świat duchowy, odrzuca się, aż ściśle mówiąc, świat duchów i pojawiają się... schizofrenia jest taką, podobnie jak depresja często, taką etykietką, która wypełnia tą lukę, kiedy ktoś, lekarz jakby przychodzi i nie wie co określić i wpisuje bardziej znaną jakąś jednostkę chorobową, dlatego że lekarz inaczej nie będzie dobrym lekarzem i ma nad sobą przełożonego, który... przed którym odpowiada. To są znane historie. Tutaj też trzeba być ostrożnym. W związku z tym czasami trzeba się, nie wiem, czyś pani konsultowała tam z kim i mu pani mówi, że wielu lekarzy. No dobrze, ale oni mogą być w pewnym paradygmacie, w pewnym modelu wiedzy i to jest jakby osobny temat. Tutaj ja specjalnie otwieram, zostawiam to otwarte dla jakiejś tam pani dalszego rozeznania w sensie medycznym. Natomiast może też być taka sytuacja, że są takie prace, nawet w Polsce wyszła taka praca człowieka, który też miał taką diagnozę schizofrenii, ale uznał to za wynik działania złego ducha. Nie jest taka polska, to jest jego taka autorska autointerpretacja, on się podobno wyleczył z tego. Więc mówię, są też psychiatrzy, czasami pamiętam wystąpienie takiego psychiatry z Wiednia na Międzynarodowym Zjeździe Egzorcystów w Częstochowie, który wyraźnie sugerował, że nawet te psychozy mają coś wspólnego z działaniem złego ducha. Poza tym to potwierdza praktyka też duszpasterska, że to nie jest tak, że choroba psychiczna i działanie demoniczne są czymś rozłącznym. One czasami, to może być tak, że to są rozłączne rzeczy albo, ale może być taka możliwość, że może być jedno i drugie. Zwłaszcza, że szatan może wywoływać pewne choroby i jakby dalej w tej chorobie partycypować, jakby nawet rozwijać albo blokować jej uzdrowienie. To jest jakby druga możliwość, często niedoceniana. Jest również trzecia możliwość, o której mówi nowy rytuał egzorcyzmów, że szatan może imitować chorobę psychiczną, ponieważ tak jak z tym mówiliśmy o UFO i innych zjawiskach, on dobrze wie, że za tym się może schować, że jeżeli się stwierdzi chorobę psychiczną w przypadku zniewoleń demonicznych, to nie muszą być od razu opętanie, to wówczas ludzie nie będą stosować środków duchowych, nie będą się modlić, nie będą wypędzać tego ducha. I to jest dla niego przykrywka. Ciekawe, że sam rytuał o tym mówi, o takiej możliwości. W związku z tym to wszystko trzeba gruntownie rozważać. Jeżeli syn właśnie wykazuje pewną taką, jak pani mówi, agresję czy zamknięcie na Boga, to no, trzeba by z tym popracować jakoś, bo tutaj nawet jeśli on ma tą chorobę, to bo są schizofrenicy bardzo pobożni, prawda? To jest ta różnica z opętaniem. Oni się mogą modlić. Więc dobrze było, żeby on tą wiarę miał. Nawet jeśli jest rzeczywiście chory i ta choroba będzie nieuleczalna, ale może też być uleczalna, jeżeli będzie się modlił, to będzie może w jakiś sposób uprosić Boga, żeby była wyleczona. Czyli to jest zawsze plus, jego wiara. Także co do tego zbawienia, wszystko jest w rękach Boga i Bóg zna jakby przestrzeń duszy człowieka, jego wolność, na ile choroba oczywiście przysłania wolność, to Viktor Frankl o tym pisał, wielki psychiatra wiedeński, że choroba przesłania osobę, ale nie eliminuje wolności. Przesłania tą wolność, która jest cechą osoby, ale nie do końca eliminuje. I tutaj jakby my nie możemy po ludzku tego ocenić. Dlatego nigdy nie możemy w ogóle osądzać, także w innych sprawach. Natomiast możemy mieć nadzieję. A jeżeli pani coś zawalczy o to, żeby on, jeszcze jak mówię, to rozeznanie trzeba by zrobić, czy tam nie ma elementów demonicznych, bo one mogą być, mimo diagnozy, jak powiedziałem, psychiatrycznej. A jeśli pani jeszcze zawalczy o to, żeby on był, żeby jego pobożność, jego wiara wzrosła, to w każdej sytuacji będzie to korzystne. Także gdy chodzi o życie wieczne.
Prosimy bardzo, Radio Maria. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Do audycji.
Jesteśmy, słuchamy, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam zapytać o taką rzecz. Zofia z Podkarpacia. Czy bezpieczne jest czytanie przez dzieci książki Harry Potter?
Oj, proszę pani, to jest już cała epopeja. Ja napisałem książkę, no, parę lat temu, Harry Potter.
Ja przyjdę na odbiór, dobrze?
Dobrze. Napisałem parę artykułów i też książkę Harry Potter i okultyzm, ale to nie tylko ja, to jest cała dyskusja światowa w kręgach i prawosławnych, i protestanckich, i katolickich. Jedni mówią, że to nie szkodzi, drudzy mówią, że szkodzi. Ja, jak wielu też innych badaczy, uważam, że to może szkodzić. Może niekoniecznie zawsze, ale może szkodzić. Dlaczego? Od razu objaśniam. Dlatego, że w Harrym Potterze została dokonana pewna rewolucja, gdy chodzi o literaturę dziecięcą. To w ogóle jest taka tak zwana kategoria fantasy. Ale to jest takie słowo otwarte, bo tam się można wszystko zmieścić, prawda? Również negatywne rzeczy. Co jest w Harrym Potterze takie niebezpieczne? I w czym jest ta rewolucja? Otóż Joanne Rowling, która dokonała tej rewolucji, wprowadziła po raz pierwszy może w takim bardzo wyrazistym kształcie konkretne teorie okultystyczne i ezoteryczne, które istnieją w historii. I również nazwiska, na przykład Nicolas Flamel, słynny alchemik, mag. Potem także Helena Bławacka, która była czcicielką Lucyfera, medium spirytystycznym, założycielką Towarzystwa Teozoficznego w XIX wieku, która występuje pod pseudonimem Kassandra Wablacki. A więc występują konkretne osoby ze sfery ezoteryzmu i okultyzmu, a nawet lucyferyzmu, które sprawiają, że te dzieci będą dalej, również te realne sztuki okultystyczne, jak numerologia, ulubiony przedmiot Hermiony, wróżbiarstwo. Jest specjalna lekcje wróżbiarstwa, na przykład jest też nauczanie wróżenia z fusów, które jest normalną tradycją wróżbiarską europejską. Na 3-4 stronach jest lekcja, jak wróżyć z fusu. A więc nie jest to bajka dla dzieci i jest różnica między magią historyczną, ja to rozróżniam, a magią metaforyczną, która na przykład występuje u Tolkiena. W tym sensie Tolkien jest bardziej bezpieczny, chociaż jego też lubili okultyści, prawda? Ale on jest bezpieczny, bo on nie daje tych konkretnych, co więcej, jeszcze jest druga różnica z Tolkienem, że tam jest potępienie magii i tam jest przecież cała walka o zniszczenie pierścienia, nie o zdobycie pierścienia, ale o zniszczenie pierścienia magicznego. Ludzie ponoszą ofiary, zupełnie inny kierunek myślenia, czyli jakby i forma, i treść inna, nie? Dlatego jeżeli pani zobaczy, bo to też bracia protestanci to podkreślali, wejdzie pani na strony internetowe zwolenników Harry'ego Pottera, to pani ze zdziwieniem i przerażeniem zobaczy, ile tam jest odnośników do realnej magii historycznej, do realnych zaklęć, do czarnej magii. Jeżeli Harry Potter ma 4 nauczycieli uczących go obrony przed czarną magią, to czyż jego obrona przed czarną magią nie jest czarną magią? Jest również czarną magią. Zresztą dziecko, które ma 6 lat, nie wiem ile tam, zależy jeszcze od wieku, bo to szkodliwość może też zależeć od wieku i od pewnych dyspozycji. Słyszy już takie pojęcia jak właśnie czarna magia, jak tam są pojęcia alchemiczne, transmutacja, tam słyszy astrologii, słyszy pojęcia, które jeszcze raz podkreślę, występują w realnej historycznej magii, czy okultyzmie, ściśle mówiąc. Jest tam magia, spirytyzm, wróżbiarstwo. Są 4 domy w szkole Howard. Każdy z tych domów ma swojego patrona, jakiegoś ducha, z którym się rozmawia, ducha zmarłej osoby. I tak dalej, więc to, jeżeli ktoś powie, że po kimś, po dziecku to spłynie jak po kaczce i być może tak jest w pewnych przypadkach, to, ale my mamy, proszę spytać naszych egzorcystów, oni mieli już przypadki zniewolenia właśnie przez Harry'ego Pottera, może właśnie przez te analogie, które ktoś przy okazji, bo się otworzył na inne wymiary realnej jeszcze magii. I dlatego ja odradzam. Ja po prostu odradzam. Uważam, że to jest... I dlatego moje argumenty są takie, jakie są. Nie, uważam, że to nie jest... I widziałem, jeżeli... Pamiętam, że dyskutowałem, czy walczyłem z tymi ludźmi, którzy bagatelizowali ten problem, ale to byli ludzie, czasami to byli nawet księża, którzy mieli zielonego pojęcia w ogóle o magii. Nawet nie wiedzieli, że ona istnieje. Albo nie przyjmowali, że ona istnieje. Dlatego ci, którzy poporają Pottera, oni przeważnie nie mają zielonego pojęcia w ogóle o niebezpieczeństwie magii. Nie mają zielonego pojęcia, nie wierzą w szatana. I to wszystko się potem nakłada. A jeżeli my mamy taką wiedzę, i że ja mam wiedzę, jaką mam, i wielu innych ludzi, czy krytyków Pottera na świecie, a takich jest dużo, teologów i księży i pastorów i tak dalej, no to ja muszę ostrzegać. Dlatego, że to jest pewna lawina, to jest po prostu pewna mentalność. My nie możemy milczeć tam, gdzie jest, jeżeli magia jest nazywana w świetle Pisma Świętego obrzydliwością w oczach Bożych, grzech obrzydliwości, jeżeli czary, o których mówi święty Paweł w katalogu grzechów, z powodu których nie wchodzi się do Królestwa Bożego, wymienia czary, bałwochwalstwo, akurat to, co jest materią teologiczną, czy oceną teologiczną tych zjawisk. Również święty Jan mówi, że ci, którzy uprawiają czary, czarownicy, nie wejdą do świętego Jeruzalem, do świętego miasta. No to na miłość boską, gdzie my mamy szukać argumentów? Jeżeli ci nasze największe autorytety mówią, że czary i magia, możesz utracić zbawienie, a tutaj my każemy dzieciom się w to bawić i mówimy, że to spłynie po nich jak po kaczce, no to kto tu jest mądry i kto ma rację? Dlatego my nie możemy milczeć, bo tu chodzi o zbawienie ludzi, dzieci, a cała reszta to jest ignorancja.
Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamoczki. Pozdrawiam ojca prowadzącego i księdza profesora. Ja tutaj mam takie pytanie do księdza profesora. Pytanie trochę i też chcę naświecić sprawę, bo to jest taka sytuacja, że jeżeli my wiemy, jakim jest Jezus Chrystus, czyli Chrystus, to wiemy, kim jest Antychryst. To bardzo łatwo jest rozróżnić Chrystusa, czyli prawdę, od Antychrysta. I teraz tak, że my uważamy, no Antychryst jest postacią duchową, ale nie tylko też, bo dlatego, że każdy przeciwnik, prawda, szatan też jest antychrystem, prawda, a szatan to znaczy przeciwnik, tak, przeciwnik czego? Przeciwnik prawdy, przeciwnik Jezusa Chrystusa, nie tylko Jezusa, ale przeciwnik Jezusa Chrystusa. I tutaj ksiądz profesor, prawda, gdzieś przedtem powiedział, że prawda, że jakoś antychryst się ujawnia duchowo. Nie tylko duchowo, antychryst ujawnia się także przez ludzi, bo każdy, kto jest przeciwny człowiekowi, każdy, kto jest przeciwny człowiekowi odkupionemu, przede wszystkim, nie tylko zbawionemu, ale odkupionemu, jest antychrystem. I dlatego ludzie nawet potrafią sobie zazdrościć, prawda, tego, że ktoś jest takim, jakim jest, prawda, nie chce wejść na drogę odkupienia, a mimo wszystko zazdrości, prawda? Tak jak po prostu zazdrości, nie? Jest także diabeł, czyli kłamca po prostu, oszukuje ludzi. I tutaj o to mi chodzi tak konkretnie, bo o to chodzi, że prawda, że my wyznajemy, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Każdy, kto się Boga narodził, wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, czyli że stał się człowiekiem, prawda? Ale my tak uwielbiamy człowieczeństwo, że czasem z człowieka potrafimy zrobić Boga, a to nie człowiek stał się Bogiem, a Bóg się stał człowiekiem. I dlatego bardzo łatwo jest rozróżnić, kim jest antychryst, bo jest przede wszystkim przeciwnik człowieka doskonałego, a człowiek doskonały to jest tylko ten, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. To jest ten człowiek, który antychryst wynosi się ponad wszystko, proszę księdza profesora, ponad wszystko, a jeżeli rozumiemy, czym jest wszystko, to wszystko jest Bogiem. Nie to, że wszystko na świecie jest Bogiem, ale wszystko, czyli racji jest Bogiem. I on się nad to wszystko wynosi ze względu zawiści. To jest też, wynika to też z tego, że antychryst, prawda, jakoś jest zjednoczony z Lucyferem, czyli z tą mądrością, który został wyrzucony, prawda, z nieba, czyli z tej sfery tej właśnie świętej, prawda, i sam chce być Bogiem. Dlatego oszukiwał Adama i Ewę, bo Adam i Ewa nie mieli świadomości grzechu. I to było właśnie, że człowiek święty nie ma świadomości grzechu, ale przez drzewo poznania dobra i zła, prawda, jakby odeszli, po prostu stali się świadomi, prawda, i ta świadomość ich zgubiła. Ale my będąc świadomi, nasza świadomość jest odkupiona przez Chrystusa. My jesteśmy im w inny sposób świadomi. A to znaczy też, ale moje rozważania, bo chciałem się księdza profesora dopytać. Bo jeżeli ja uważam, bo jeżeli wiem, kim jest Jezus Chrystus, to wiem dokładnie, kim jest antychryst. Ja Chrystus dzisiaj jest naprawdę, to nie jest tak, że nie ma. Antychrystus jest multą, jest jak mrówek na świecie. Każdy, który jest przeciwny człowieczeństwu, który czci człowieka, ale bez Boga, bo każdy, kto wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga się narodził. Ale my nie możemy zwątpić, tak jak mówi Ewangelia.
Proszę o pytanie.
Zamiast Twórcy. Bo każdy, kto wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga się narodził, ale kto wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, czyli Bóg przyszedł w ciele. Nie człowiek jest Bogiem.
Panie Dariuszu, ale już zmierzamy do pytania, bo są kolejne telefony, a my się rozwlekamy za bardzo.
Lucyfer, czyli przeciwnik, bo też Lucyfer jest przeciwnikiem, jest antychrystem. Lucyfer, skoro przeciwnik. I teraz tutaj, jeżeli Lucyfer jest na tyle mądry, bo jest, prawda, tą kiedyś był nazwany jutrzenką czy gwiazdą, i jeżeli jest na tyle mądry, i teraz tak, w dzisiejszym świecie on jest zazdrosny, prawda, o Chrystusa. Przede wszystkim o człowieka, który posiada Chrystusa, jest zazdrosny. I czy teraz tak, bo jeżeli człowiek składa się, prawda, z tych takich składowych, takich pięciu najważniejszych składowych, czyli słowo, duch, słowo, prawda, i jest to zapieczętowane prawdą. I jeżeli, i to jest ten jako szósty, ten prawda, nie, to szósty, tak jakby potem, to czyli jeżeli antychryst ma rozum, czyli Lucyfer ma rozum, potwierdzony przez rozum, zapieczętowany rozumem i tym się przeciwstawia Bogu, czy to nie jest trzy szóstki akurat? Rozum potwierdzony rozumem, zapieczętowany przez rozum, czy to nie jest właśnie nieco sprzeciwiania, jakby trzy razy upada na lewą stronę, na to, co kiedyś było Jezusem, prawda, dzisiaj jest świadomością. Jeżeli ksiądz jest, prosiłbym o odpowiedź. Dziękuję.
No, mocno pan to wszystko zagmatwał, przepraszam, że tak oceniam to. Tutaj nie chodzi o to, ma pan rację, że kto czuje Chrystusa, to powiedział taki filozof, jeden z rosyjskich, kto czuje Chrystusa, czuje antychrysta. I tylko, że tu jest taki trochę poziom głębszego zanurzenia i to nie chodzi o te spekulacje, które pan, trochę subiektywne, nie mówię, że nieprawdziwe, ale to trzeba by to jeszcze sprawdzić. Nie chodzi o takie rozumowe analizowanie, analogii na trzy szóstki, to jest też jakby dyskusja, co to znaczy. To byśmy się nie zagłębiali, bo to jest osobny temat. Chodzi o to, że my poznajemy, nie wszyscy ludzie, bo o to mi chodziło. Jeżeli ktoś jest zanurzony głęboko, to jakby czuje tego Chrystusa, jego pokorę, jego świętość i czuje butę, pychę antychrysta. Natomiast dzisiaj ludzie nie czują ani jednego, ani drugiego. Problem właśnie na tym polega, że ludzie nie czują tej różnicy fundamentalnej, która jest. Jest odwrotnie. Pychę się rozwija, uważa się, że to jest poczucie własnej wartości. Pokora to są kompleksy. Jest pewna przewrotność, prawda, w tym. I dlatego my próbujemy się w tym jakoś rozeznać. I dlatego właśnie antychryst będzie zwodził, bo ludzie nie odróżniają tego, są jakby nierozwinięci duchowo i tych ludzi jest bardzo dużo i dlatego o tym mówimy, nie? Tutaj na przykład dążenie do mocy, Chrystus się wyrzekł mocy, natomiast magiczny mesjanizm, czy właśnie ta magia Harry'ego Pottera, ludzie zamiast brzydzić się magią, tak jak się Bóg brzydzi, to ludzie hołubią magię, a więc w ogóle nie czują, nie mają tej wrażliwości chrystycznej, można powiedzieć, czy chrystologicznej, chrystocentrycznej. I tu jest jakby problem. No oczywiście różnica istnieje dla kogoś, kto czuje przede wszystkim, ma pewne doświadczenie i również racjonalnie można tę różnicę wykazać, śledząc na przykład zachowania jednego i drugiego na przykład, nie? Czy tego, jak jest możliwy antychryst. No.
Dziękuję, bardzo prosimy. Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja mam takie pytanie do księdza profesora. Ja jestem katolikiem od urodzenia, jeszcze wychowywanym przez moją babcię, która była dziadka głęboko wierzącym. No ale w pewnym momencie swojego życia się jakoś tak zatraciłem, nagrzeszyłem dużo, mam jeszcze na sumieniu, nie do końca się jeszcze wyspowiadałem. Kiedy zacząłem, po prostu przez przypadek usłyszałem tak jakby kolegę po fachu, księdza profesora, też egzorcystę, który bardzo jakby moim sumieniem wstrząsnął. I zacząłem i słuchać jego wykładów, zacząłem czytać książki, ale do czego zmierzam? Od tego czasu, kiedy zaczęła ta moja wiara tak jakby wracać i się umacniać, No, zaczęły się teraz problemy zdrowotne i to jest po prostu no, coś niesamowitego, bo to się stało tak od razu i to wszystko narasta i coraz więcej się tego we mnie zbiera, tych chorób. I czy mógłby mi ksiądz profesor poradzić, co ja mam robić, gdzie się zgłosić? No i o to się chciałem zapytać. Dziękuję bardzo.
Jest taki dokument Kongregacji Nauki Wiary na temat zdrowia i choroby. Ten dokument powstał w kontekście nadużyć przez pewne grupy charyzmatyczne właśnie teologii choroby, gdzie odrzucano sens choroby jako cierpienia, jako krzyża i w ogóle tajemnicę cierpienia, bo to jest ta tendencja, o której mówiliśmy, która jest taka również antychrystyczna. Zawsze, gdzie tajemnicę cierpienia się odrzuca dogmatycznie, to jest antychryst, prawda? Bo antychryst właśnie proponuje fałszywe szczęście bez cierpienia, które jest zresztą niemożliwe. I tutaj trzeba by się zastanowić, jaki jest sens tego cierpienia w Pana życiu w tej sytuacji. Może to jest jakaś pokuta za Pana grzechy. Może to jest też jakieś wyzwanie dla Pana wiary, że jeżeli Pan będzie wierzył, że będzie Pan uzdrowiony, przynajmniej z pewnych chorób, to będzie Pan uzdrowiony, bo wiara czyni cuda i Bóg dopuszcza czasami próbę. Wtedy to jest taka, można to nazwać próbą, nie tyle pokutą, co próbą. I tych prób jest bardzo dużo w naszym życiu. One mają na celu nas zmobilizować, jakby z jednej strony sprawdzić, z drugiej strony zmobilizować do tego, żeby wznieść się na wyższy poziom zawierzenia duchowości, transformacji duchowej. I Pan to musi rozeznać. Jeżeli Pan z kolei miał jakieś grzechy, być może te grzechy nie zostały do końca odpuszczone, może nie była dobrze przepowiadana spowiedź, to wówczas może być również, choroba może być skutkiem tych grzechów. I to mogą być też wtedy jakieś działania demoniczne, ukryte oczywiście. I wtedy to jest, działanie jest takie, że musi Pan do tych grzechów dotrzeć. Jeszcze raz jakby je przemyśleć, przetrawić, poddać Bogu, ale gruntownie i głęboko, nie powierzchownie, bo jest problem powierzchownych spowiedzi dzisiaj także, fałszywych nawet spowiedzi. I wówczas to ma związek z tymi chorobami, bo jeżeli Pan odetnie dostęp szatana przez unicestwienie grzechów na spowiedzi, to również same choroby się zaczną może rozpływać, prawda? Bo są pewnym skutkiem obecności złego w Pana życiu, nie? Więc musi Pan rozeznać po prostu ja podałem co najmniej jakieś trzy możliwości, jaką naturę ma, i tutaj to jest tak jakby Pana rozeznanie na modlitwie, może rozmowa też z jakimś właśnie mądrym, nieredukcyjnym księdzem, bo tych księży redukcyjnych też jest dzisiaj dużo, takich właśnie, co tam się, jak to mówi kardynał Ratzinger i Sołowiow w swoim Antychryście, w Tybindze właśnie gdzieś tam kształcili, czy w Niemczech, szczególnie w Niemczech, gdzie biskupi nie dają mandatów egzorcystom, chociaż oni dalej działają w inny sposób. Więc to jest bardzo ważne, bo dzisiaj też trzeba brać wszystkie możliwości. Może też są jakieś czysto biologiczne sprawy, może zmęczenie materiału, może jakieś, oczywiście nawet czysto biologiczne sprawy związane z wiekiem, ze zmęczeniem materiału, również trzeba patrzeć na to duchowo, bo wszystko jest wolą Boga. Ale mówię, wtedy będzie akcent bardziej na takie zwykłe leczenie, nie? Więc tutaj widzicie Państwo, ja Wam rysuję taką pełną panoramę możliwości interpretacyjnych. Jeżeli mówimy antropologia, teologia i demonologia, to dlatego, że chcemy wziąć pod uwagę wszystkie wymiary. To, co pochodzi od człowieka, od jego natury, to są jego potrzeby. To, co pochodzi od Boga, jakaś tajemnicza wola Boga. Ileż, Boże, ileż cierpień święta Dżema Galgani stygmatyczka miała 25 chorób jednocześnie, prawda? Święta Teresa z Kalkuty miała tak zwanego sobowtóra, która się za nią ofiarowywała, która miała co miesiąc jakąś operację. A więc tajemnica cierpienia, tajemnica ekspiacji. Tutaj Pan to musi, i nie tylko Pan, my wszyscy musimy rozeznawać naturę naszego cierpienia. Czasami Bóg w sposób tajemniczy składa na nas cierpienia, których nie rozumiemy, które pozornie tylko są naszą jakąś winą. Diabeł nam wmawia, że to jest wina nasza, a to jest tajemnica Boga. On składa na nas te cierpienia dla zbawienia świata. prawda? I tak jak to było w Fatimie, na te biedne dzieci, które cierpiały, w końcu umarły, umarły za innych. Nie z powodu własnych grzechów. I chorowały, zachorowały na tą grypę, na tą Hiszpankę nie z powodu własnych grzechów, ale z powodu grzechów innych. I tutaj jest, Kościół katolicki nam daje ogromną możliwość interpretacji duchowych, mistycznych, psychologicznych, biologicznych i to jest to bogactwo, które czasami inne wyznania, nawet denominacje chrześcijańskie nie mają.
Prosimy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Wiktor z Dolnego Śląska.
Witamy.
Serdecznie pozdrawiam księdza profesora i ojca Benedykta. Mam kilka pytań, jeśli można. Także słuchaczy serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za tą audycję. Księże profesorze, ja mam takie dwa zasadnicze pytania. Pierwsze to jakiś czas temu na rekolekcjach na Jasnej Górze ojciec prowadzący polecił nam pisma, które ma imprimatur, to jest świadectwo i pouczenie. To tam Pan Jezus kieruje słowa do Alicji Lańczewskiej, zmarła w opinii świętości w 2012 roku. I ja czytając te słowa, to i tam oczywiście komentarz jest też, jest imprimatur, tak jak mówiłem, biskupa miejsca, biskupa Kamińsko-Kołobrzeskiego, dobrze mówię. No i tam szczegółowo jakby jest to jakby rozszerzenie Ewangelii takie szczegółowe. Nie wiem, czy ksiądz profesor zna te pisma. Mnie osobiście one bardzo pomagają, ale są bardzo trudne w realizacji, no tak jak Ewangelia, bardzo trudne w realizacji na co dzień. Ja dziękuję Panu Bogu codziennie za miłosierdzie, bo jak czytam te pisma, to po prostu widzę, jak olbrzymia nędza jest ludzka i to, co Pan Jezus powiedział, że bez mnie nic nie możecie uczynić, bo w zetknięciu z dzisiejszym światem to faktycznie tak jest. Chociaż jest dużo radości, ale więcej jest tego jakby człowiek chciałby się sam na sobie oprzeć, to nie jest w stanie, widząc, w jakiej sytuacji znajdują się ludzie poszczególni. Czy to w rodzinach, czy to w miejscu pracy właśnie, gdzie prowadzenie tych rozmów są tak powierzchowne, czy nie dotykają żadnej, jakby nie ma relacji właśnie, tylko jest taka powierzchowność. Ale ja dziękuję Panu Bogu, że zaczęłam dostrzegać Jego działanie, bo gdzieś tam przez pychę łatwo się załamałem na początku po nawróceniu. I teraz widzę, że i to, dostrzegam to na wielu płaszczyznach, że jest jakiś wzrost i to bardzo mnie raduje. I mimo całej tej ogromu, tej nędzy, tak idąc za świętym Pawłem, właśnie, że gdzie więcej rozlał się grzech, tam jeszcze więcej rozlała się łaska, jakby zaczynam to dostrzegać i dziękować za to Panu Bogu. To jest jedna kwestia w odniesieniu do tych pism właśnie. Chciałem poznać księdza zdanie, a drugie, że miałem kiedyś kolegę, który pojawił się w moim życiu z powrotem i ja najpierw bardzo nerwowo zacząłem reagować na to, co on mówi. No później przyszła refleksja po modlitwie czy po spowiedzie i znowu się nasze drogi jak zetknęły. On wykonał pierwszy ruch, zadzwonił. No i ja mu poleciłem pracę, no i teraz razem pracujemy. Tylko z tym, że on mówi takie rzeczy, no, które oczywiście w sposób ewidentny przeczą Ewangelii, czy przeczą właśnie Pismu Świętemu, bo na przykład mówi, miesza różne porządki, czyli czyta na przykład dzienniczek świętej siostry Faustyny, ma obraz Pana Jezusa Miłosiernego, ale jednocześnie mówi, że było więcej przykazań, że Pan Jezus nie jadł mięsa, że Kościół ukrywa wiele rzeczy. No, niektóre rzeczy, no można tak brutalnie mówić, są totalne bzdury. No i że jestem jednym z wybranych, że on też jest, że widzi poświatę taką i ma takich kolegów, jest takie grono i no różne takie rzeczy. Ja próbowałem to wyjaśnić, ale tam nikt do niego dociera. Pytałem się, czy był ochrzczony. On mówi, że tak, że był ministrantem, ale mówiłem mu o Echarystii, mówiłem, że Pan Bóg poświadcza swoją obecność nawet teraz, ale on mówi, że no, dla niego jest też Pan Bóg w chlebie, tak? Ja mówię, jest, no, we wszystkim, w każdym atomie może być, no ale mówię, czym innym jest sakrum i objawienie się Pana Boga, ale tu nie ma żadnej. Nie wiem, jak rozmawiać, czy ja po prostu ucinałem, po prostu już nie wchodzę, czy dobrze. Proszę o odpowiedź, Ojcze.
Bóg zapłać, dziękujemy.
Nie czytałem jeszcze, przyznam się szczerze, pism Lęczewskiej. Słyszałem tylko właśnie to, co pan powiedział. Ale to ważne, żeby każdy znalazł dla siebie świętego czy przewodnika, powiedzmy, na dany okres swojego życia i czasami właśnie lepiej sobie nawet wybrać jednego i nie mieszać, bo to każdy ma troszeczkę inny styl, mężczyzna, kobieta. Inna epoka, więc też trzeba uważać, żeby sobie nie pomieszać. Czasami lepiej wybrać jedną ścieżkę i trzymać się jej, niż tak, że tak powiem, doskakiwać do różnych ścieżek i powodować pewien zamęt. Niekoniecznie zamęt taki typu synkretyzmu, ale taki zamęt, powiedzmy, metodologiczny, powiedziałbym, że w końcu żadną ścieżką się porządnie nie idzie, nie? Bo taka moja uwaga. Natomiast co do tego drugiego przypadku, pana znajomego. To wyraźnie mi to wskazuje na jakieś obciążenie jakimś ezoteryzmem typu wschodniego, bo jest wegetarianizm, jest uporczywość, jest taka gnostycka tendencja, która mówi o ukrytych ewangeliach, czy ukryciu prawdy przez Kościół. To już było, to się powtarza. Kot Leonarda da Vinci i tak dalej, inne tam historie, które były, czy firmy były różne. I tutaj pana znajomy, czy kolega, ma poważny problem, ponieważ on, ta jego mentalność gnostycka, można by ją tak nazwać, to jest rodzaj choroby duchowej, która właśnie blokuje go na prawdziwe poznanie prostoty, czy rozumienie prostoty Ewangelii, bo właśnie gnostycy nie znoszą prostoty. Oni zawsze szukają jakichś takich syntez, systemów skomplikowanych, właśnie synkretystycznych, bo gnoza jest zawsze synkretystyczna. I w związku z tym dobrze by mu to jakoś uświadomić, bo tutaj on wtedy nie dotrze do Chrystusa, bo to jest już antychrystyczne, bo właśnie gnoza jest typowo antychrystyczna. Tam jest mowa właśnie o tych wybranych, o jakimś elitaryzmie. Antychryst sam się czuje wybrany ponad tłumem, prawda? Podobnie jak wielki inkwizytor Dostojewskiego, tam porównywano te dwie postaci w rosyjskiej literaturze. W związku z tym to jest choroba duszy i tutaj musi pan mu jakoś to uświadomić. Musi nastąpić skok jakościowy, nawrócenie, zostawienie tych rzeczy. Co więcej, tutaj jeżeli on mówił jeszcze o jakimś widzeniu tutaj poświaty czy aury, to już jest wtedy mediumizm. On już jakby wszedł, mając tą fałszywą, taką pyszałkowatą, gnostycką ideologię w głowie, wszedł, poszedł dalej, albo ten duch, który go kontroluje, poszedł dalej, dał mu pewne dary, nie? Może nawet w cudzysłowie dary. I to już jest niebezpieczne, bo mediumizm, ja zawsze będę mówił wszędzie i wszem i wobec, mediumizm każdej postaci jest niebezpieczny, dlatego że to jest już wtedy ta bliskość szatana i szatan może z takim człowiekiem zrobić wszystko, zwłaszcza kiedy poczuje, że ten człowiek się chce nawrócić. I wtedy bardzo szybko uderza w niego chorobami, jakimiś innymi, nawet może go w jakiś sposób uśmiercić. Bo są takie, mówią o tych przedwczesnych zgonach różdżkarzy i innych, co sami różdżkarze przyznają, tylko nie wiedzą, tłumaczą to po swojemu. Dlatego tutaj sprawa jest pilna i gdyby pan właśnie tutaj poszukał jeszcze jakichś argumentów, no nie wiem, albo przynajmniej go niepokoić, bo tutaj gnostyków, faryzeuszy zamkniętych w sobie, zadufanych w sobie, to jest bardzo podobna mentalność, trzeba uderzać, trzeba niepokoić, trzeba jakby, oni będą wierzgać, bo oni są lepsi, oni są wielcy, prawda, co tam pan taki, no powiedzmy, jego uczeń może tak, może on jest wyższy, wyżej rozwinięty i tak dalej, ale trzeba go niepokoić i uderzać, dlatego że to jest sprawa niebezpieczna duchowo i nawet niebezpieczna dla życia biologicznego.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja z Mazur. Przysiędzą. Takie zapytanie. Mieszkam sama. No wiekowa jestem, ale jestem świadoma i trzeźwa. I w domu mam często takie przedmioty zmieniają miejsce położenia. Co to może być? Nie wiem. I tak się zastanawiam. Halo?
Tak, dziękujemy pani Jadwigo.
Pani Jadwigo, tak. Są zawsze dwie możliwe przyczyny. Albo może pani jakby, że tak powiem, niedobrze pamiętasz, gdzie pani co położyła,
pamiętam,
załóżmy.
Proszę księdza, pamiętam, na pewno. Aha. Pamiętam.
Dobrze,
bo
no to jest...
Bo mam się później stoją dwa fotele. Ja na tych fotelach mam poduszki, na jednym i na drugim. I zachodzę, nikogo nie ma, jestem sama.
Rozumiem, a czy pani ma jeszcze oprócz tego, tej zmiany przedmiotów, jakieś inne doświadczenia niepokojące czy nadzwyczajne w domu?
To znaczy, nie tyle, tylko właśnie, że zmieniają i tak specjalnie, no tak jakby ktoś dał, mam serwetki na stole, leżą, no ułożone ładnie, no bo może by tak. I w pewnym momencie zachodzę i serwetka jest sunięta. Mhm. Poduszki z jednego fotela przyłożone na drugi. Mhm. Fotele stoją jeden obok drugiego. I wtedy zachodzę w pewnego dnia i ten fotel jeden jest tak w ogóle odsunięty na bok. Mm-hmm. Telefon, czasem dzwonek, czasem w nocy dzwonek do drzwi. Nikt nie wchodzi, nikogo
ale
nie
przepraszam,
ma.
Że tak zapytam, czy pani korzysta z sakramentów?
Tak, tak? Jestem tak, aha. Korzystam. I mówię Radio Maria i modlitwa no na jasne. Okrągło, różaniec, msza święta, w ogóle no jestem wierząco, praktykująco, bardzo.
A czy pani prosiła Pana Boga czy Matkę Bożą, żeby to ustało, to te zjawiska? Żeby...
To znaczy nie.
A właśnie.
No,
I może tutaj byłaby...
Modlę się tak za ewentualnie za duszę, które może potrzebuje mojej modlitwy, ale nie prosiłam.
No właśnie, bo to jeśli to panią niepokoi, bo to może niepokoić, jeżeli to jest zjawisko takie realne, jak które pani mówi, to...
Realne? No. Mówię, bo przypuśćmy, syn przychodzi, czy tego mówię. To oni tak trzymają, że nie mogę, jak ksiądz pierwsze pytanie mi zadał.
No tak,
może ja
ale ja szanuję pani opinię i dlatego prosiłbym, czy radziłbym właśnie, gdyby pani się pomodliła specjalnie w tej intencji, żeby to ustało.
A, no właśnie.
Żeby to ustało, bo to panią jakoś tam niepokoi, tam ktoś podejrzewa, syn podejrzewa, że pani tam się coś miesza.
No, ale to jest realne.
No ja
wiem. To jest realne, to nie jest wymyślane.
Ja wiem, tylko właśnie mówię, moja rada jest pomodlić się specjalnie do Matki Bożej w tej intencji, do aniołów, żeby to ustało, żeby ten ład, porządek wrócił. No,
już tak myślałem się sobie, może z księdzem, rozmawiać z księdzem, czy jakaś modlitwa, czy no,
ale to
no
może
wiem.
Pani, jeżeli pani się szczerze modli i na okrągło i szczerze, to może wystarczy ci pani modlitwa, a gdyby potem nie, no to można pomyśleć. No, dobrze? No, szczęść Boże. Tak
dziękuję Bogu za płać.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mam imię Anatole, jestem w ogóle prawosławny, ale bardzo ciekawe pan mówi w ogóle. Ja uważam, że jest pan bardzo znanym człowiekiem w tym, w religii w ogóle.
A pan z Ukrainy, tak?
Tak, pochodzę z Ukrainy, ja w ogóle mieszkam już od lat w Polsce. W ogóle
pozdrawiamy Ukrainę przy okazji.
Dziękuję bardzo. Chciałem pana spytać, bo mam w ogóle przeżycia takie życiowe, bardzo intensywne, związane z religią. I wie pan, trafiłem w taką sytuację, kiedy byłem pod wpływem świadków Jehowy. I bardzo to przeżyłem negatywnie. I bardzo mam o nich bardzo źle zdanie. Uważam, że to jest banda oszustów i bardzo niedobrych ludzi. I ogólnie tak w ogóle się mieszałem w ogóle w religię, tak? Bo byłem chrzczony jako prawosławny i moja rodzina cała była prawosławna. I bardzo wierzący byli ludzie, moja babcia, moja mama. Tylko, że wychowałem się w tych czasach, kiedy był w Związek Radziecki i uczęszczeniem w cerkwi było niewskazane. W ogóle ja tam prawie nigdy nie byłem. Więc udzielania takich rzeczy jak sakramenty i tak dalej. Uczyłem tylko w wieku takim dojrzałem bardzo. już w Polsce, w Cerkwi Prawosławnej. Chciałbym pana spytać w ogóle, czy jest jakaś możliwość wie pan, chodzi mi o to, że w pewnych rzeczach jestem pewien, że na moje w ogóle teraz jakby no co teraz jakby w jakiej sytuacji jestem związany to, co byłem prześladowany przez sekty Świadków Jehowy. Czy jest taka możliwość w ogóle tych ludzi jakoś ukarać, jakoś ich, nie wiem, jakoś im dać jakąś, nie wiem, do zrozumienia rzecz, że oni ludzi mogą zniszczyć? Czy to jest możliwe?
Mhm. Dziękujemy, panie Anatolii. Księże profesorze, wie prosimy.
Pan, jest, są dwie rzeczy tutaj. Po pierwsze, intencja, żeby karać kogoś, nawet jeśli panu wyrządził krzywdę, nie jest taką intencją jakby chrystusową, nie? Więc nie da panu pokoju, tylko raczej ten niepokój, który pan ma w sobie, czy taki niezadowolenie, jeszcze zwiększy. Raczej niech się stara pan przebaczyć i zrozumieć. Może zrozumieć i przebaczyć. Oni, wiemy o Świadkach Jehowy, że to są ludzie również w jakiś sposób zniewoleni. Zniewoleni swoją jakby ideologią, zniewoleni czasami presją, która jest w sekcie, w organizacji, również swoim obrazem świata, obrazem Boga. To jest bardzo taki lękowy obraz Boga. Jehowa, który, tam jest predestynacja, Jehowa, który wybiera określonych, wybranych, nie wiadomo na jakiej zasadzie. Tam nie istnieje jakby modlitwa, tam jest jakieś zasługiwanie, oni chodzą po domach, myślą, że zasłużą, ale nigdy nie wiedzą, czy rzeczywiście zasłużą. I to jest bardzo lękowa struktura. Zresztą może tacy ludzie właśnie tam idą, którzy mają taką strukturę osobowości. W związku z tym trzeba współczuć, trzeba bardziej współczuć niż karać. Nie? Oni są zniewoleni i oni potrzebują pomocy. Jest wielu zresztą byłych świadków Jehowy, także w Polsce. Są też specjaliści od tego tematu w sensie doktrynalnym. I można by, jeżeli pan chce im pomóc, a właśnie nie karać, tylko pomóc im zobaczyć swoje zniewolenie i jakby uratować ich nawet może, to warto się poszukać takich, to jest to możliwe, poszukać tych byłych świadków Jehowy. To są czasami działacze, już od wielu lat działają też publicznie, występują na kongresach, na zjazdach i oni mają wielkie doświadczenie. I pewnie też wyciągają, czy jakoś odżywiają tych swoich byłych współbraci. I wtedy to ma sens, bo tu jest jakby, to jest sekta, to jest rodzaj zauroczenia, to jest rodzaj zahipnotyzowania. Tutaj trzeba specjalisty. Najlepsi specjaliści to są byli członkowie sekty, którzy nie tylko dotyczy to Jehowych, ale innych, którzy przeszli pewną drogę, znają te mechanizmy, znają słabe punkty i potrafią temu człowiekowi danemu pokazać, chociaż to jest trudne i on też się będzie upierał. Czyli ja bym proponował taką drogę, skąd poszukać takich ludzi, porozmawiać z nimi. Może nawet współpracować i uratować, bo to jest cały czas strach. To jest strach. I to gdzieś tam widać potem w zachowaniu i w tym takim samo unieszczęśliwianiu się.
Prosimy bardzo, Radio Maria.
Kraj Nowoczesny.
Zawsze i wszędzie.
Mówi Krzysztof z Podkarpacia.
Słuchamy.
Ja mam do księdza profesora takie pytanie. Moja córka bardzo często dostaje jako prezenty wszelkiego rodzaju jednorożce, czy to koszulki, czy zabawki pluszowe. Też często właśnie na ubraniach jest, można powiedzieć, od groma wszelkiego rodzaju tęcz, czy tam też związane z Hello Kitty. Jak to ma się właśnie do tego, co się często słyszy w prasie katolickiej właśnie, że to ma negatywny wpływ na dzieci? Czy to ma jakieś odzwierciedlenie w okultyzmie, w magii? jak to jest właśnie w stosunku do takiego małego dziecka, czy mam się pozbyć tych rzeczy, czy po prostu nie zwracać na to uwagi. I bardzo bym prosił o odpowiedź.
Wie pan, tu jest problem taki szerszy, który można nazwać problemem symboli, czy też tak zwanego realizmu symbolicznego, który występuje zarówno w religii, jak i w magii, czy w okultyzmie. Pewne symbole, nawet jeśli nie są do końca świadomie przyjęte, to mogą działać. I to, jeśli jest stwierdzone też przez wielu duszpasterzy, ale też czasami przez parapsychologów, że pewne, zwłaszcza kultyczne, czy figurki kultyczne, czy jakieś symbole mogą mieć działanie negatywne, mogą przyciągać jakieś rzeczywistości, można by tak powiedzieć, nie? Jeżeli to jest świadome, to wtedy bardziej to działa. Jeżeli jest nieświadome, to mniej działa, ale też może działać. I tutaj może właśnie pan by porozmawiał. Zresztą można, przecież jest tyle innych rzeczy, tyle innych symboli, nawet takich naturalnych, niekoniecznie od razu religijnych, które można zastąpić te takie kontrowersyjne, które nie muszą od razu szkodzić, ale no w jakiś sposób niepokoją, choćby pana niepokoją, prawda? Więc można jakąś taki remanent próbować zrobić, powiedzmy, dać jej coś, kupić jej coś takiego, może nawet niekoniecznie chrześcijańskiego, żeby to nie było wyzywające, żeby znowu nie było kontrreakcji, ale takiego naturalnego, zupełnie bezpiecznego. Natomiast oczywiście między symbolami jest hierarchia, nie? Są symbole, jak na przykład pentagram, które też na koszulkach czasami się nosi. Są pewne talizmany, które można nosić na szyi, ale też w inny sposób. I one rzeczywiście mogą być niebezpieczne, bo to potwierdza i praktyka. I cała tradycja Kościoła i jej stosunek do talizmanów i amuletów, których noszenie jest związane z kategorią naruszenia pierwszego przykazania. Więc też trzeba troszeczkę tak rozsądnie się zachowywać, nie wpadać w panikę. Jak te rzeczy, wiadomo, że ja wiem, o co panu chodzi, wiem, co one tam mogą oznaczać, jak to jest reklamowane, ale może one nie są tej pierwszej kategorii. I tutaj trzeba zachować spokój i po prostu zaproponować córce jako ojciec i porozmawiać, powiedzieć, że to jest takie niepokojące, to jest takie niejednoznaczne, zaproponować po prostu coś bardziej normalnego, naturalnego. Ale też mówię, dobrze, że pan ten temat podjął, bo ten temat symbolizmu jest lekceważony. Natomiast stwierdzono, duszpasterze często stwierdzają, że nawet założenie jakiegoś amuletu, nie do końca z pełną intencją jakiegoś tam, powiedzmy, odstępstwa duchowego, okazuje się, że potem następują jakieś problemy. I to jest wielokrotnie stwierdzone, że te przedmioty mogą działać. I dlatego egzorcyzm na przykład w tradycji Kościoła katolickiego, i tutaj macie państwo, tutaj katechizm Kościoła katolickiego, można sobie odszukać, nie pamiętam w tej chwili numeru dokładnie, gdzie jest zdefiniowany właśnie jako egzorcyzm osób i rzeczy. A więc tradycja katolicka przez doświadczenie, bo wszystkie kanony, wszystkie te konkluzje teologiczne, one się rodzą jako efekt doświadczenia. Doświadczano, że pewne rzeczy szkodzą. Może dlatego, że są związane właśnie z jakąś tradycją, może dlatego są przedłużeniem tej tradycji. Rzeczy jako symbole, bo rzecz jest symbolem, zwłaszcza jeżeli jest symbolem, może szkodzić. I dlatego egzotyści dokonują egzotyzmu nad osobami, ale też nad rzeczami i nad miejscami. Miejsce też jest rzeczą. Jest egzorcyzm miejsca. W związku z tym nie lekceważyłbym tych rzeczy w zgodzie z naszą tradycją, a też w zgodzie z praktyką. Najwięksi egzotyści na świecie, oni mają to opracowane, oni wiedzą, oni to robią, oni to doceniają. Więc jeżeli ktoś się tym nie zajmuje, nie interesuje, więc niech tego nie lekceważy, ale mówię, też nie, ja przestrzegam przed jakimś strachem, czy przed przesadą, czy musi być pewna giętkość, prawda? Pewna giętkość, pewna otwartość na takie różne możliwości.
Słuchamy, Radio Maryja, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zbigniew Samisz z Kaszów.
Słuchamy.
Witam serdecznie księdza profesora i księdza prowadzącego. Takie mam pytanie odnośnie w mojej rodzinie. Głównym problemem jest to, że żona zaczęliśmy stosować homeopatię w leczeniu dzieci i kiedy ja w jakiś sposób doszedłem do tego, że jest to metoda niezgodna z według orzeczenia Naczelnej Rady Lekarskiej, powiedziałem, że nie będę tego stosował, leczenie dzieci, i zaczęły się problemy. No można powiedzieć, doszło do tego, że ostatecznie jest sprawa rozwodowa w sądzie i jest taki temat właśnie homeopatii. Chciałem się zapytać właśnie księdza profesora, który zna tą tematykę, bo czytałem też w Egzorcyście o tym temacie i wypowiedzi księdza profesora. Czy spotkał się z czymś takim, że przez homeopatię są rozwalane małżeństwa, rodziny? Serdecznie dziękuję, przechodzę na odbiór. Szczęść Boże.
Ciągle wracają te same tematy, które dawno już były opracowywane. Ja sam napisałem kilka artykułów na ten temat. Jakiś tam wstęp, czy posłowie do jakiejś książki. Ale widocznie trzeba ciągle tłumaczyć. To jest ten problem, który występuje generalnie w tak zwanej medycynie okultystycznej, do której się homeopatia zalicza. To nie jest tylko pseudonauka, bo chociaż zawsze elementem pseudonaukowej, okultystycznej medycyny jest również i element pseudonaukowy, który właśnie potwierdzają, o czym pan wspomniał właśnie, czy Naczelna Rada Lekarska w Polsce, czy inne instancje specjalistów uważają homeopatię za pseudonaukę, za oszustwo nawet, bo na tym się dużo pieniędzy zarabia, więc jeszcze jakby gorszy status ma. Ale to nie znaczy, że homeopatia nie jest pewnym, nie ma w niej pewnych działań duchowych, ezoterycznych, inicjacyjnych, bo homeopatia jest formą inicjacji. To jest jakby przedłużenie pewnej inicjacji, która duchowej, w taki świat, który jest obcy chrześcijaństwu. I tutaj problemy, pyta pan o problem małżeński. Są dokładnie tak, jak pan mówi. Nawet to już jest dziwne, że z powodu homeopatii mogą się małżeństwa rozpadać i tak samo problemy z dziećmi się pojawiać, bo to nie jest tylko efekt placebo, bo mówią tak, aha, pseudonauka, w związku z tym efekt placebo, czyli sugestia. Jeżeli homeopatia działa na małe dzieci i na zwierzęta, więc o sugestii nie może być mowy. To widocznie są jakieś inne siły, które, powiedzmy, optymiści powiedzą, to są siły, których jeszcze nie odkryliśmy, prawda? Ale z kolei my mamy te negatywne efekty, o których pan wspomniał, te negatywne moralnie. Mamy też, egzorcyści polscy na przykład odrzucają zbiorowo homeopatię, jakby boją się tego zakazywać, bo nie wiem jak teraz, bo to może nie miałem takiego kontaktu ostatnio, ale jakiś czas temu, kiedy jeszcze ksiądz Piątkowski był, to była taka decyzja, żeby egzotyści polscy odrzucają jakby homeopatię, uważają za niebezpieczną. I tak jest też na świecie. W związku z tym moja odpowiedź jest taka, że nawet jeśli jest pseudonauka, to może być działanie jakieś duchowe, które negatywne, które działa na osoby ludzkie, czyli jakby nie tylko, że nie leczy, albo leczy w jakiś sposób, który ma pewne konsekwencje duchowe, niebezpieczne, ale też właśnie może działać na destruktywnie na ludzkie relacje, dlatego, że jest ten element ezoteryczny, element wiedzy tajemnej, która działa negatywnie i to to już bardzo, bo to dlatego, że to jest, tam jest jakby cały ładunek ezoteryzmu. Można powiedzieć, że tak jak Klemens Pilar, taki wiedeński, mój znajomy, wiedeński specjalista od ezoteryzmu, który robił doktorat w Wiedniu na temat homeopatii, on wykazał, że na przykład w Wiedniu 90% homeopatów to są ezoterycy. A więc jest to korespondencja jakby z tym światem, z tą mentalnością, z tym światopoglądem. I to nie jest przypadkowe. I dlatego to to nie jest chrześcijańskie. Nawet gdybyśmy, i poza tym aspekt medyczny homeopatii to jest tylko wierzchorek góry lodowej. To jest światopogląd. Światopogląd o cechach panteistycznych, a więc też panteizm jest herezją, jest błędem teologicznym, jak to wykazał pierwszy Sobór Watykański. Potem jest ta vis vitalis, to jest właśnie też taka siła jakoby bezosobowa, która zachowuje się osobowo. Dziwne rzeczy. Nie? A sama analiza światopoglądu, już nie, pomijając to tam masońskie pochodzenie, powiedzmy Hahnemana, potem jego związek z Mesmerem, który też był związany z masonerią francuską i tak dalej, i tak dalej. I to nawet jest na gruncie naukowym pokazane. To nie są jakieś tam, powiedzmy, plotki, jakieś zwykłe obawy, tylko to tam jest, to jest światopogląd, który jest obcy chrześcijaństwu. I my, jeżeli reklamujemy światopoglądy, a zażywając homeopatię w sposób praktyczny, my reklamujemy pewną wizję świata, okultystyczną, można powiedzieć, ezoteryczną. I to się Bogu nie podoba, dlatego są pewne skutki. Bóg, no, szatan wkracza, rozbija małżeństwa, rozbija relacje. I dlatego właśnie unikamy tego. Unikamy tego, bo samo hasło pseudonauka nas nie odstrasza. Chociaż też mówię, pseudonauka w medycynie jest niebezpieczna, bo tracimy pieniądze, czas innych rzeczy, które mogłyby nam pomóc w leczeniu adekwatnym jakichś chorób. No.
Prosimy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu mówi Franciszka ze Śląska.
Witam.
Pozdrawiam serdecznie księży i mam taką sprawę. Mój zięć z 5 lat albo i więcej nie chodzi do spowiedzi, a chodzi do kościoła i przyjmuje komunię świętą. I ja mówię, dlaczego ty nie idziesz? Przecież nikogo nie zabiłeś, że tam spory są czy coś, no to... No ale on jest tak uparty, że nie. A do komunii świętej? Ja mówię, jak możesz? Toż to grzeszysz przynajmniej raz w roku, ja mówię. No ale on ma swoje zdanie i koniec. A przychodzą, proszę księdza, przychodzą święta na tydzień wcześniej, to go chyba opęta szatan, że tak da popalić rodzinie, że córce nawet, choć pracuje ciężko, bo w szpitalu, tak da popalić i synowi, że nie da się wytrzymać w domu, nawet dochodzi do rękoczynów. No i córka zaraz i płacze i dzwoni do mnie, mamusia, módl się. Ja mówię, no pewno, ja codziennie się modlę o nawrócenie jego, żeby się nawrócił. Nieraz dzwonię, mówię, że w telewizji jest na przykład przed Wielkanocą, czy Góra Kalwaria Zebrzydowska, jest tam dróżki te są, czy w Radiu Maria na przykład w telewizorze jest Rzym, z Rzymu leci Droga Krzyżowa. Jego to nie interesuje. I mówię, a ogląda też takie filmy, gdzie tam same zabójstwa, proszę księdza, no i całe, jesteśmy rozpaczeni, ale jak się pomodlimy, a później jemu po jakimś tygodniu, to przechodzi.
Tak. No to trzeba się dalej modlić. To trzeba się dalej modlić. Modlitwa rodziny, życzliwych ludzi zawsze działa. Natomiast dobrze by, żeby ktoś to jakoś rozszyfrował, dlaczego on się tej spowiedzi boi, bo pewnie tak jest, że on się czegoś boi. Może został zrażony, może ma jakieś grzechy, się wstydzi, a niepotrzebnie, bo też można znaleźć i księdza, i takie miejsce, gdzie to naprawdę będzie takie jakby do przyjęcia. I warto tutaj z nim polemizować, że jednak spowiedź gładzi grzechy, spowiedź unicestwia grzechy. To jest, dar spowiedzi jest pierwszym darem, który ludzie otrzymują apostołowie od Jezusa, który daje im Ducha Świętego i mówi, komu odpuścicie, będą odpuszczone, komu zatrzymacie, temu będą zatrzymane grzechy. Więc jest to bardzo wielka władza duchowa i tutaj dlatego szatan na różny sposób próbuje kapłaństwo zniweczyć, bo to jest uderzenie w kapłaństwo, to jest uderzenie w sakramenty. Przede wszystkim sakrament Eucharystii, który jest życiodajny. to jest życie wieczne. Również sakrament spowiedzi, to jest władza duchowa. I czasami, jak powiedział Gabriel Amor, spowiedź jest pierwszym egzorcyzmem. Jeżeli on robi te awantury przed świętami, to znaczy to jest taki znak, że coś go kontroluje, coś go złego go jakby zniewala. I on powinien też, ktoś mu powinien znowu życzliwie powiedzieć, słuchaj, jesteś kontrolowany, jesteś zniewolony, coś w tobie siedzi, masz coś nierozwiązane w duszy. Oddaj to Bogu, Bóg unicestwi przez kapłana, którym dał tę władzę duchową i to trzeba ciągle powtarzać, czy się komuś to podoba, czy nie. Bo już tyle herezji jest nawet w całym Kościele na ten temat, sami księża już to nie wierzą, a już wrogowie Kościoła tym bardziej. Ale to jest właśnie to, że widać, że jak nawet no właśnie katolik chodzi, kocha Chrystusa, chodzi do komunii, że to go ratuje. Właśnie ta miłość, ta nadzieja, którą przejawia, no ale jest jakby proces niedokończony, proces uzdrowienia, uwolnienia nie jest dokończony. I trzeba po prostu rozmawiać, dalej się modlić, niech cała rodzina się dalej modli, ale może kogoś podesłać, jakiegoś księdza mądrego, jakiegoś mediatora, który próbuje to jakby wyjaśnić, żeby on się poczuł, bo to jest wszystko dla dobra człowieka, dla wyzwolenia. Po co my się mamy wzajemnie dręczyć, po co my się wzajemnie prześladować, podejrzewać? To jest wszystko od szatana. Jedno z określeń szatana najważniejszych to jest oskarżyciel. Jeden oskarża drugiego. Tak jak się w raju to zaczęło. Ewa oskarża Adama, Adam oskarża Ewę. Spowiedź i Eucharystia, najważniejsze sakramenty, które nas wyzwalają, dają nam wolność, dają nam miłość. I dlatego jest walka o to. I tutaj warto powalczyć. Jeżeli on to zwycięży, zrozumie swój błąd, a potem, bo będzie wyzwolony, będzie szczęśliwszy, to on da świadectwo. Może nawet Wadymyria powie, że aha, spowiedź, bez spowiedzi byłem chory. Nagle duchowo, czy fizycznie, nagle przyszła łaska, uzdrowienia. I o to chodzi, bo teraz trzeba walczyć o kapłaństwo. O kapłaństwo, bo ono jest niewyczone, ono jest deptane, ono jest gnojone. Po prostu trzeba walczyć o kapłaństwo. Za dużo tych krytyk, za dużo tych prześladowań, klerykalizm, wszystko to, co mówiłem jeszcze w telewizji Trwam. Słowo klerykalizm jest nieadekwatne. Ono powinno być jasno zdefiniowane, jeżeli ma oceniać negatywne działania kapłana, jako nadużycie władzy. Ale jeżeli tak tylko będziemy trąbić o tym klerykalizmie, to my w końcu zohydzimy w ogóle stan kapłański. Święty sakrament kapłaństwa, który jest wynikiem przekazania mocy od apostołu. I nie będzie spowiedzi, która unicestwia grzechy i nie będzie Eucharystii, która jest życiodajnym sakramentem dającym życie wieczne. I dlatego cała apologetyka, cała siła naszej argumentacji, dlatego że przeciwnicy nie mają żadnych argumentów. To jest sofistyka. To jest sofistyka. To jest kłamstwo. Trzeba wykorzystać właśnie, żeby o to zawalczyć.
Prosimy, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janina z województwa mazowieckiego.
Witamy.
Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za program. Chciałam zapytać, bo ja mam na przykład taki przypadek, że jest osoba w rodzinie, która jest podróżniczką i po prostu ja w prezencie dostaję rozmaite rzeźby, na przykład z wysp Bali, takie rzeźby z drzewa machoniowego. Nawet wizerunek, postać Matki Bożej mam przepiękną. Czy jest to, bo mnie mówią inne osoby, że to jest niemożliwe, że ja to powinnam powyrzucać, że to są niedozwolone elementy dla chrześcijanina, dla katolika. Czy jest to prawda, czy ja, pomimo że to jest poświęcone, bo ksiądz po kolędzie jak chodzi, to przecież jest poświęcone, czy ja mam to usunąć z domu, czy ja mogę z tych pamiątek po prostu bardzo ładnych korzystać, bo maskę mam jedną taką bardzo ładną i cztery takie figurki. Czy jest to w ogóle przeciwwskazaniem, czy nie? Dziękuję.
Dziękujemy.
Dobre pytanie, bo to się powtarza i przede wszystkim ważne, żeby nie było przedmiotów rytualnych. Tutaj czasami się trzeba posłużyć jakimiś znawcami, którzy może zaprosić kogo, kto się zna. żeby nie było symboli i może masek, bo może być też maska. Jeżeli to są tylko takie turystyczne pamiątki, jakieś imitacje, to raczej to nie będzie miało negatywnego wpływu, ale czasami się może zaplątać jakaś rzecz, która ma związek z rytuałami magicznymi, spirytystycznymi i wtedy to jest jakby inna jakość tego. Właśnie takie przedmioty są często przez egzorcystów na całym świecie egzocyzmowane czy właśnie wyrzucane, unicestwiane, czasami palone. I tutaj trudno tutaj doradzić coś jednoznacznie, prawda? To trzeba trochę jakby wyczuć, rozeznać, może kiedyś poprosić. Ja bym powiedział tak, że większość tych przedmiotów, o których pani mówi, które są przywożone, one są przewożone ze straganów robionych dla turystów i one nie mają żadnej takiej wartości jakby duchowej, ani plus, ani minus, prawda? I taka jakby większość. Ale czasami się może zaplątać, że pani mówi o masce. To maski są używane przeważnie w tych kulturach jako część obrzędowości rytualnej, nie? Ale też mówię, jeżeli to jest imitacja, nic. Jeżeli to jest jakaś maska, ktoś na przykład zdobył tam, zobaczył, aha, ktoś mu dał realna, taka właśnie, to wtedy jest inna historia i wtedy nawet to można wyczuć, bo wtedy się coś dzieje, prawda? To już wyczuwamy, że coś się dzieje w domu. I były takie sytuacje, że coś się działo właśnie na skutek tych przedmiotów, nawet zjawiska paranormalne i po usunięciu tych przedmiotów to ustawało. To był jakiś dowód, że to działa. A to, że działa, to no mamy na to dowody, bowiem specjalnie opowiem przykład parapsychologiczny, z dziedziny parapsychologii, a się nie jakiejś tylko chrześcijańskiej interpretacji. Otóż pewna kobieta, która była antropologiem, nie pamiętam dokładnie gdzie, ale na jakiejś wyspie właśnie tam, gdzie są te ludy pierwotne, ona znalazła jakąś figurkę i wzięła tą figurkę do domu i natychmiast się zaczęły dziać dziwne rzeczy. Od razu się zepsuło kilka przedmiotów, kilka takich jakieś tam w jej pokoju. Sama dostała nagle jakieś gorączki, jakieś kilka chorób naraz. Znalazła się w szpitalu i zaczęła myśleć logicznie. Aha, kiedy to się zaczęło? A właśnie wtedy, kiedy tą figurkę sobie przyniosłam do mieszkania. Potem się okazało, że ta figurka rzeczywiście była autentyczna. To był jakiś przedmiot kultu tych ludów i dopiero jak ona to oddała, to wszystko ustało. A więc są takie możliwości. Znowu nie można tego wykluczać. Można powiedzieć, że są rzadkie, bo nie zawsze się taką figurkę kultyczną czy maskę rytualną dostanie w czystej postaci. To raczej rzadko. Ale jest możliwość. Znowu, widzicie państwo, dopuszczamy pewne możliwości, bo znowu ktoś będzie cierpiał, chorował, coś się będzie działo, bo żeśmy zlekceważyli ten moment, bo powiedzieli, a co tam się będziemy przejmować, my mamy wiarę. Ja spotkałem nawet u księży, niestety nawet wykształconych księży, że jeżdżą po całym świecie, tamtego mają, lubią podróże i przywożą. Ale potem się coś dzieje, na przykład w mieszkaniu, nawet u takiego księdza, nie będę mówił konkretnie. I on nie widzi przyczyny, on po prostu, a jestem księdzem, nic mnie nie będzie szkodzić, prawda? Taka troszeczkę lekceważąca postawa, nie? A to są rzeczy, które mówię, to potwierdzają egzotyści, potwierdzają i to jeszcze z całego świata egzotyści, protestanci, prawosławni, katolicy, mający wieloletnią praktykę, nie jacyś amatorzy, że to taka możliwość istnieje, po prostu dlatego jest egzocym rzeczy, jest w tradycji chrześcijańskiej od samego początku.
Dziękuję, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Marianna.
Witamy.
Chciałam tylko jedno słowo, a później jeszcze jedną sprawę. Pisma Lęczewskie mi się bardzo podobają, ale tylko jedno sobie bardzo zanotowałam i chcę to powiedzieć dla wszystkich. Jezus mówi tak. W tej chwili kapłani są oblegani przez złe duchy. W każdej sekundzie, na każdy temat musicie się wszyscy modlić za kapłanów. To myślę, że każdy powinien. I teraz jeszcze miałam taką myśl o samobójstwie. Nie wiem, tydzień, dwa. tak. A chodziłam do spowiedzi, do komunii. Zawsze się modliłam o miłość i o wybaczenie najwięcej w życiu swoim. No i pojechaliśmy na pielgrzymkę, ale weszliśmy do kościoła. Byłam nawet u komunii i nagle widzę obraz miłosierdzia, żywe oczy Jezusa. Podeszłam bliżej, bo kiedyś w komunizmie jeszcze, ja już mam ponad 80 lat, w komunizmie to robili takie triki, żeby później się naśmiewać. Więc podeszłam, ale z taką sceptyzmem, ale takie ciepło mi weszło do serca. Szczęście, jednocześnie taka się poczułam szczęśliwa. No, a tylko byłam, że wcale się nie odzywałam. Tylko jeden punkt widziałam i koniec. I później co rozważałam nad tym? Było to niewybaczenie. Ktoś mi ubliżył niesłusznie, a ja nie mogłam tego wybaczyć. I doszło do takiego, że myślałam o samobójstwie. I chciałam powiedzieć, że w życiu, później co tak postanowiłam w modlitwie, że bo pojechałam do łagiernik, zobaczyłam, co to jest ten obraz, co to dzienniczek, wszystko. No i zaczęłam to szerzyć. No więc było przyjemne. Szczególnie ludzie to łatwo przyjmowali. Na przykład kapłani nieraz denerwowali się. To było dawno, to jeszcze tego nie znali. I dostałam olszaniantus nieraz i później zaczęłam się modlić. I mówię, Jezu kochany, powiedz mi, jak ja mam się zachować, jak ksiądz nie chce, czy zdenerwowany. Więc doszło do wniosku mi tak, że wybaczaj z góry wszystkie urazy, które dotyczyłyby ci twojego ja. Zapomnij o twoim ja i wybaczaj z góry. I tak mówię, Jezu, to ty mnie pomóż. Ja bardzo pragnę wybaczyć wszystkim z góry. No i tak powoli i mi się to udało. Teraz jestem najszczęśliwsza na świecie.
Zapłać,
bo nie
Pani
mam
Marianna.
Do nikogo urazy. Jak ktoś mnie urazi, to się modlę za niego, bo na pewno nie zrozumiał. Gdyby zrozumiał, to by tak mnie nie uraził. I to jest takie ważne właśnie wybaczenie.
Bóg zapłać. Dziękujemy za to świadectwo i pozdrawiamy Panią.
Wybaczenie jest warunkiem, to jest kilkakrotnie w Ewangelii Jezus mówi w samej modlitwie Ojcze Nasz, ale potem jeszcze w innych miejscach, też przez metafory pewne Jezus mówi, że to jest warunek otrzymania przez nas wybaczenia. To jest ściśle związane. I to jest taki kategoryczny warunek. Tutaj i teraz na czym polega wybaczenie? Wybaczenie polega na woli. Dlatego, że główną instancją duchową w nas jest rozum i wola, czyli świadomie, powiedzmy, określamy przedmiot, czy cel tego wybaczenia, czy związany z jakąś osobą i dokonujemy tego przez akt woli. Emocje mogą się nie zgadzać, emocje mogą być spóźnione, emocje mogą być zranione, może powinny być uleczone przez dłuższy okres czasu, uleczone przez Boga, a czasami przez jakąś terapię, jeszcze z pomocą terapii. Ale wola decyduje i to jest bardzo ważne. Ojciec ksiądz Bukowiński, o którym napisałem książkę, polecam zresztą tą książkę moją, który był błogosławiony, był beatyfikowany w 16 roku w Kazachstanie, który potrafił przebaczać w każdych okolicznościach. Spędził 13,5 roku w łagrach sowieckich i więzieniach. I w jego wspomnieniach nie ma ani jednej wzmianki o jakiejś urazie do tych prześladowców, których miał. Dla mnie jest wzorem. Napisałem tę książkę i sam jakby się wiele nauczyłem, chociaż ciągle nie dorastam do świętości tej postaci. I on też miał to, on sam, ponieważ umiał przebaczać, on również uczył innych przebaczać, bo on spowiadał w łagrach ludzi, którzy właśnie byli zranieni, którzy byli do szaleństwa zranieni, ponieważ im to odebrano wszystko tym ludziom w tych łagrach. Nie potrafili przebaczyć, przeklinali tych ludzi, przeklinali Boga i on ich właśnie uczył, mówił, że to jest warunek, ale dlatego, że sam potrafił. I to jest bardzo trudne, ale to jest warunek. To jest, tutaj nie ma jakby ulgi od tego. I dlatego są ludzie, którzy nawet na łożu śmierci nie potrafią przebaczyć. Są tak zawzięci, tak jakoś zamknięci, tacy przekonani o swojej sprawiedliwości. Nikt nie jest sprawiedliwy. Nikt z nas nie jest, nawet jeśli ktoś nas zawinił wobec nas, to tak często bywa, że jego wina jest większa. Chociaż nigdy tego do końca nie wiemy. To jednak my też mamy jakąś winę. Nam też trzeba przebaczyć. I ten ktoś ma nam przebaczyć. I Bóg nam ma nam przebaczyć. Ale jest warunek, że my przebaczymy tym innym. To jest bardzo ważne. Pamiętam spotkanie z księdzem Baszaborą, który bardzo na to kładzie nacisk na przebaczenie. Była tam kiedyś moja znajoma, która przyjechała na to spotkanie z jakąś tam, w jakimś gorsecie, była po prostu, miała jakieś problemy z kręgosłupem. I po tym akcie przebaczenia, który wzbudził ojciec czy ksiądz Baszabora, oczywiście też w kontekście głębokiej modlitwy zbiorowej, ona to wszystko tam zostawiła. Zostawiła laskę, zostawiła tam inne rzeczy, bo przebaczyła. Bardzo wiele chorób, wiele osób też słyszałem w innych środowiskach, czy widziałem, podnoszą się z wózków inwalidzkich, nawet sparaliżowani, po akcie przebaczenia. Dotyczy to także innych chorób. Dlatego zobaczmy te związki, że grzech nieprzebaczenia powoduje też problemy. Pani powiedziała o depresji, że chciała pani samobójstwo popełnić. To jest taki sygnał, że my się blokujemy, bo nie przebaczając, blokujemy się na przebaczenie Boga dla nas. I to niby taki banał, nie? Ale tu wszyscy lżą jeden drugiego. W Polsce widać, otworzysz telewizję, nie ma tego przebaczenia, tego miłosierdzia, a to jest przecież podstawa. To się wszystko w sercu odbywa, w ukryciu. I dlatego tak ważne jest to przebaczenie, także dziękuję pani szczególnie za to świadectwo, że się pani poczuła wolna, szczęśliwa, uzdrowiona. I to potwierdza praktyka wielu i charyzmatyków, i takich zwyczajnych doświadczeń księży na spowiedzi i po prostu ludzi na całym świecie.
Ksiądz profesor Aleksander Posadzki, bardzo dziękujemy. Już czas powoli dobiega końca, ale myślę, że warto byłoby przypomnieć jeszcze ewentualnie kontakt do księdza profesora, jeżeli, bo telefony dzwonią nadal, już nie odbierzemy ich niestety, ale gdyby ktoś w potrzebie był i chciał się skontaktować.
Chce do mnie napisać, a ja nawet na to czekam, bo jestem gotowy udzielić rad z mojej dziedziny, także mojej wiedzy na temat ezoteryzmu, okultyzmu, sekt, bo są także problemy, że są coraz to nowe organizacje i my musimy je analizować, te światopoglądy. Więc jestem gotowy pomóc przy takiej czy innej sprawie i mam taki najprostszy na świecie e-mail. To jest tak, moje nazwisko Posadzki, z małej litery się zaczyna, przez C, nie przez DZ, przez C, Posadzki małpa, WP, czyli wirtualna Polska, wp.pl, bez kropki.
Myślę, że zapamiętaliśmy.
Tak? Jeszcze raz powtórzę.
Tak.
Posadzki z małej litery przez C, małpa, WP, małe, kropka, PL.
Bardzo dziękuję, księże profesorze.
Można też się ze mną kontaktować przez Facebook, bo mam na Facebooku można mnie znaleźć i tam też nawiązać relacje i jakoś potem możemy ustalić, co dalej. Dziękuję słuchaczom. Jestem bardzo zadowolony, szczęśliwy, że mogłem tutaj być kolejny raz i podzielić się swoją wiedzą, którą uważam za rzecz najwyższej wagi, bo to dotyczy zbawienia. Bo może być różna wiedza, różnego poziomu. Wszystko jest potrzebne, każda wiedza jest potrzebna. Wczoraj była piękna audycja o ziołach, o ziołolecznictwie. Natomiast dzisiaj mówiliśmy o czymś jeszcze bardziej podstawowym może dla człowieka, o zbawieniu i przeszkodach w tym zbawieniu. Jest szatan, który jest wrogiem zbawienia, który przeszkadza nam dotrzeć do Boga. I o tym trzeba pamiętać. Nie można się poddać liberalnej jakiejś pseudoteologicznej ideologii i lekceważyć ten wymiar. Jakiś taki, jak mi głupim optymizmie, który jest iluzją, jest utopią. I dlatego państwu, proszę państwa, dlatego o tym dzisiaj rozmawialiśmy i życzę państwu też tej właśnie większej świadomości tej walki duchowej, którą trzeba ze spokojem oczywiście traktować, nie nerwowo, z wiarą i z miłością i nadzieją.
Bardzo dziękujemy za obecność w naszym studiu. Ksiądz profesor Aleksander Posadzki był naszym gościem.